Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Zapraszam teraz szczególnie ludzi młodych na audycję pod tytułem Czas Wzrastania. Jest to audycja dla młodzieży w Radiu Maryja. I bardzo serdecznie witam na naszej antenie pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę, który jest tą taką czołową ikoną polskiego, w ogóle tego ruchu pro-life w Polsce. Już 34 lata, tak?
Tak, szczęść Boże wszystkim szczęść słuchaczom Boże. Radia Maryja. Z radością zaczynamy to spotkanie i tytuł wybrany przez ojca Marcina.
No właśnie.
No jest znakomity. Życie jest darem.
Życie jest
tylko
darem.
Dla młodych, ale także i dla tych seniorów.
A towarzyszą dzisiaj panu inżynierowi, może zaczniemy od kobiety, tak? Oczywiście. Pani Monika Niżnik z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Jest to studentka.
Szczęść
nie wiem,
Boże,
którego roku,
witam.
Przepraszam.
Trzeci rok skończony.
Trzeci rok skończony. I bardzo się cieszę, że również do tego grona dołączył mój współbrat, brat Dominik Jurek, kleryk z Wyższego
Szkoły
Kultury.
Dobry wieczór wszystkim.
No właśnie, który rok?
Ja zaczynam trzeci rok.
Zaczynamy trzeci. Chociaż w tej formacji zakonnej to już jest piąty chyba.
Tak jest, piąty rok.
Dobrze. I panie inżynierze, ja trochę tak oddaję głos właśnie tutaj tym młodym, którzy są, interesują się tą problematyką właśnie. Życie jest darem. Życie. Co na temat życia? Co takiego nas interesuje, młodych? Was, młodych?
Ja przede wszystkim chciałabym poruszyć tematykę początków pana inżyniera. Dlaczego w ogóle zainteresował się pan inżynier tą tematyką? No szczególnie dlatego, że no, były to czasy, kiedy jeszcze ani in vitro, prawda, ani aborcja nie stanowiły tak drażliwego, kontrowersyjnego tematu debat. Dlaczego już wtedy tak ważne było podjęcie tych tematów?
No ja powiem bardzo szczerze, kiedyś to już mówiłem w Radiu Maryja, ale do młodych na pewno nie. To moje zaangażowanie w dzieło obrony życia, no na pewno jest jakąś formą powołania i nie boję się użyć tego słowa powołania. Nawet ostatnio to nawet mówię wprost, że Pan Bóg inżyniera do tej działalności powołał w sposób inżynierski. A w jakim to sensie? Otóż no inżynierowie komunikują się poprzez obraz i liczby. I tak to miało miejsce w moim przypadku. Otóż w 79 roku, po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II w naszej ojczyźnie, ja miałem taką praktykę wakacyjną we Wiedniu i w biurze profesora inżyniera Krapenbauera. I tam naprzeciw tego biura i miejsca, gdzie ja mieszkałem przez te niecałe 3 miesiące, był Kościół Chrystusa Króla, no który oczywiście nawiedzałem. I jednego dnia zauważyłem w gablocie parafialny duży czarno-biały plakat ze zdjęciem dzieci zabitych w wyniku aborcji, ale tak zwanych późnych aborcji. To były dzieci 5-6-miesięczne od poczęcia. No, do tej pory pamiętam, jaki to wywarło na mnie efekt. No, to był wstrząs. Dzieci w worku na odpadki, 5-6-miesięczne dzieci, no wspaniale uformowane, już duże. No, praktyka się kończy. Ja ten obraz do tej pory noszę w swojej głowie. Wracam na Politechnikę. No i tutaj jest zupełnie zagadka nierozstrzygnięta do tej pory przez 34 lata, że nie traciłem czasu na jej rozstrzyganie. Do tej pory nie wiem. Kto podrzucił na moje biurko niewielką broszurkę wydaną jeszcze w PRL-u nielegalnie, w tak zwanym drugim obiegu, bardzo niewielką, księdza świętej pamięci Dzięgiela z Bydgoszczy, on wtedy to pisał pod pseudonimem tę pracę Wojenowicz i tam znajduje informację, która chyba jeszcze bardziej mną wstrząsnęła. Otóż rzetelny szacunek tego, co się wówczas działo. I ten szacunek mówi, że wówczas, podkreślam, koniec lat 70., w skali kraju, w skali rocznej, zabijano w naszej ojczyźnie około 1 milion nienarodzonych dzieci. Jak ja to przeczytałem, no to dosłownie ręce mi się zaczęły trząść i wyciągnąłem kalkulator, zresztą zupełnie niepotrzebnie, i ten milion ofiar co roku, no chciałem przeliczyć na statystyczny dzień, prawda, 365 dni w roku. No i wyszło mi, że około 2,5 tysiąca dzieci nienarodzonych ginęło wówczas każdego dnia, prawda, statystycznego. Niedziela, nie niedziela, święta, nie święta. No tak jak dzisiaj mówię, to proszę sobie wyobrazić, 50 autokarów wypełnionych dziećmi, które codziennie wpadają w przepaść, powiedzmy. To jest niewyobrażalne. Ja powiedziałem i to jeszcze raz powtórzę, to był większy wstrząs niż ten obraz, tych zwłok nienarodzonych dzieci w worku na odpady. I w tym momencie absolutnie miałem taką pewność, otrzymałem taką, że muszę się zaangażować w dzieło obrony życia. To nie miałem żadnych wątpliwości, prawda? Bo tam różne decyzje później miałem podejmować w życiu, w tym dziele obrony życia, no to niekiedy człowiek szybko doszedł do decyzji, niekiedy się człowiek modlił i 2 miesiące i nie bardzo wiedział, jak co rozegrać. Tu od razu wiedziałem i od razu pytanie do Pana Boga, no dobrze, inżynier będzie bronił, ale co może inżynier zrobić w obronie życia? No po co inżynier w obronie życia? Ja wtedy nie miałem żadnej specjalistycznej wiedzy ani pomysłów. No, ale też Pan Bóg mi dał od razu, powiem, wspaniałego przyjaciela. Do tej pory współpracujemy. Dzisiaj to jest redaktor naczelny tygodnika Źródło. Też doktora inżyniera Adama Kisiela. On z innych względów doszedł do tego przekonania, że powinien włączyć się w dzieło obrony życia. No, ale też ja nie wiedział, co robić. No, bo jest ogromne zadanie. Ja mam świadomość, że 2500 dzieci ginie każdego dnia. No, nie mam przygotowania, nie mam żadnych możliwości prawnych, medialnych, no, finansowych. No, on podobnie. No i spotykaliśmy się prawie codziennie w instytucie, bo obojeśmy, ja już jestem emerytem, ale kolega nadal pracuje w Instytucie Mechaniki Budowli naszej Politechniki Krakowskiej. No, przy kawie, co wymyślimy, od czego zacząć. No i, proszę Państwa, wypiliśmy, jak ja to lubię mówić, beczkę kawy i pomysłu nie ma. Nie ma, no co tu robić?
Za słaba kawa.
Tak, I proszę Państwa, przychodzi znowu taki dzień, nawet wiem, daty nie pamiętam, ale pamiętam, w jakim układzie u mnie w mieszkaniu. Studiuję, bo tak to trzeba określić, zbiór wszystkich przemówień Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do naszej ojczyzny. No, to było wielkie wydarzenie. Udało mi się kupić wydany przez naszą kurię taki zbiór wszystkich przemówień i po kolei dzień za dniem sobie już tam bez emocji studiuję. I dochodzę, kochani, do 7 czerwca 79, kolejny któryś tam dzień pielgrzymki papieskiej. Ojciec Święty nasz był wtedy w Kalwarii Zebrzydowskiej. I tam dochodzę do tej wypowiedzi błogosławionego Jana Pawła II, która no zmieniła całe moje życie, prawda, bo ustawiła mnie w właściwym, ja wiem, sposobie obrony życia i plus jeszcze wypowiedź na targu. Ja to znam na pamięć, to zacytuję. Państwo możecie to obejrzeć, ten film z nagraniem tej wypowiedzi Ojca Świętego na naszej stronie internetowej, którą myślę, że nieraz tu jeszcze podamy. Ojciec Święty 7 czerwca 79 mówił tak, to jest cytat dokładny. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek, nie samą doczesnością, nie tylko poprzez zaspokajanie materialnych pragnień, pożądań człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym Słowem, Słowem Bożym, trzeba nie ustawać w modlitwie. Może to być modlitwa bez słów. Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek indziej, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze, najistotniejsze orędzie. Koniec cytatu. To są słowa Jana Pawła II. Kochani, następny dzień to jest pielgrzymka Ojca Świętego w Nowym Targu i tam Ojciec Święty wypowiada to zdanie, już krótki będzie cytat, który bezpośrednio zainspirował nas do stworzenia krucjaty modlitwy. W Nowym Targu papież powiedział tak: i życzę, i modlę się o to stale. Modlę się o to stale. A żeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Koniec cytatu. W tym momencie rodzi się pomysł krucjaty modlitwy w rodzie poczętych dzieci. On się rodzi wśród inżynierów. prawda, ja go referuję najpierw w bardzo wąskim gronie kolegów, przyjaciół, później w takiej szerszej grupie. To też ewenement, muszę powiedzieć, żeby młodych, prawda, ucieszyć, starszych ucieszyć i młodych. Otóż w naszym Instytucie Mechaniki Budowli, mogę tak powiedzieć w cudzysłowie, działają od już niepamiętnych czasów 3 róże różańcowe, jeszcze w czasie komuny założone. Ta działalność polega na tym, że raz w miesiącu pracownicy, ich przyjaciele, także przyjaciele z innych uczelni, spotykamy się na mszy świętej, konferencji, wspólnym różańcu. I w tym właśnie gronie rodzi się krucjata, która ma 2 wielkie modlitewne cele. I już dopuszczę młodych do głosu, a ojciec mi musi dawać znaki, bo żebym młodych dopuścił do współtworzenia tejże audycji.
Ale to jest też przywilej, tak? Przywilej wieku, nie?
Proszę państwa, wtedyśmy zredagowali te cele, oczywiście uzyskaliśmy akceptację naszej kurii metropolitalnej, ale to były cele wielkie, myśmy mówili jasno i dzisiaj też muszę to, że zdecydowaliśmy się, że będziemy prosić Pana Boga o 2 wielkie cuda. Pierwszy cel to było obudzić sumienie narodu. Dzisiaj mamy sytuację, powiedziałbym, więcej niż dobrą, jeśli chodzi o wrażliwość społeczną, o poparcie społeczne, o rozumienie wartości życia. Ja nie mówię, że bardzo dobre, ale więcej niż dobre. Zawsze musimy pracować, udoskonalać, prawda, iść do przodu. Ale wtedy to była katastrofa bez szczegółów. Drugi cel, jeszcze bardziej, powiedzmy, śmiały, mianowicie prośba do Wszechmocnego Boga, aby anulowano, unieważniono obowiązującą jeszcze w tamtym czasie, z czasów stalinowskich, z kwietnia 56, ustawę aborcyjną i zastąpienie ją prawem chroniącym życie każdego poczętego dziecka. Tu muszę bardzo jasno powiedzieć i już wam dopuszczę was do głosu. Otóż mieliśmy i mamy dar wiary. To jest podstawowa rzecz. I kochani, akurat mówimy w roku wiary. Trzeba ten dar wiary doceniać, umacniać, dziękować Panu Bogu i prosić o właśnie przymnożenie wiary, bo to jest fundament naszego życia chrześcijańskiego. Bez wiary, czy przy słabej wierze, niewiele się osiągnie. A więc to był fundament. I tutaj muszę ukochanego mojego świętego, bo mam paru świętych patrona, świętego Antoniego Maksymiliana, ale także świętego Pawła. To muszę tu go przywołać, nawet przed świętym Maksymilianem. Otóż wszyscy znamy ten cytat z Pisma Świętego, właśnie słowa świętego Pawła. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Nasze myślenie było bardzo proste i krótkie, i logiczne, inżynierskie. No jeżeli ja widzę ogromne zło, przerażające wręcz zło, 2500 dzieci zabijanych każdego dnia i żadnej większej reakcji społecznej, prawda? To były wyjątki. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ruch pro-life jest mocny, czy dość mocny w Polsce. Wtedy go praktycznie w wymiarze społecznym nie było. Kościół, prawda, kapłani, duszpasterstwo rodzi, ale tak to... To teraz, jeżeli ja widzę to ogrom zła, to jako człowiek wierzący mam pewność wiary, że jest przygotowana potencjalnie. Ona czeka niejako. Ogromna łaska Boża do eliminacji tego zła. To jest oczywiste. No i teraz, tak jak mówiłem, powtórzę to tu. Tylko od nas zależy, słabych, grzesznych ludzi, czy my tą współpracę podejmiemy z tą łaską Bożą, czy nie. Czy ją podejmiemy poważnie, czy niepoważnie. Czy to, nie daj Boże, będzie polski słomiany zapał i po kilku miesiącach, czy po kilku latach się zapał skończy, a problem zostanie? Czy to będzie konsekwentne, prawda, wytrwałe działanie? Jeżeli takie będzie, no to nie wątpiliśmy, że Pan Bóg będzie szczególnie błogosławił i będą się działy, no ja powiem jasno, cuda. I proszę Państwa, nie zawiedliśmy się, prawda? Ja tu już uprzedzę i ten nasz upragniony cel jeszcze nie do końca, ale po 12 latach modlitwy tysięcy osób w całym kraju, bo myśmy to, jak się dało w tamtych czasach, ta cenzura była, Radio Maria nie było, gazety katolickie były cenzurowane przecież. Ale udało się zaprosić, włączyć tą modlitwę dziesiątki tysięcy osób w całym kraju i po 12 latach modlitwy 7 stycznia 93 Sejm w nowych warunkach politycznych anulował zbrodniczą ustawę aborcyjną przyjął prawo chroniące życie. Wiem, jeszcze niedoskonałe, ale generalnie chroniące życie. To jest wielka łaska wszechmocnego Boga, sukces tysięcy, tysięcy osób w całym kraju i przełom cywilizacyjny w skali świata. Musimy z dumą podkreślać, że jesteśmy pierwszym krajem na świecie, który w warunkach demokracji, marnej tej demokracji wiemy, ale na szczęście demokracji, odrzuciliśmy zbrodnicze prawo zezwalające na zabijanie narodzonych dzieci, a wprowadziliśmy prawo pro-life. I dzisiaj, proszę Państwa, jestem, nie tak często, ale bywam kilka razy w roku na różnych międzynarodowych konferencjach grup pro-life. I słusznie się mówi, że my, Polacy, jesteśmy liderami w budowaniu cywilizacji życia, że jesteśmy źródłem nadziei, inspiracji dla obrońców życia na całym świecie. Za to Panu Bogu i ludziom trzeba dziękować. Proszę bardzo, Pani.
Ja jeszcze tylko Moniku. Tak wspomnę, że na Facebooku również można włączyć się w audycję. Facebook Czas Wzrastania. Można zadać jakieś pytanie, jeżeli się zrodzi. Tutaj poruszymy, będziemy próbowali odpowiadać. Pan inżynier będzie odpowiadał, może tak dokładniej. To jest ta wiara, tak? No i widzimy, że z aborcją jest coraz bardziej jakoś tak w społeczeństwie. Jest ta świadomość, że jest to złe. Że jest to złe, jest to zbrodnia, jest to zabójstwo.
Ojcze, ja powiem konkretnie znowu jako inżynier.
Właśnie.
Powiedziałem. 34 lata temu szacunki rzetelne, 1 000 000 aborcji rocznie. Dzisiaj, po tych wielkich pozytywnych zmianach, oczywiście należy je kontynuować, prawda? Ja mam w tak zwanym podziemiu aborcyjnym, czyli całkowitą liczbę zabójstw nienarodzonych dzieci rocznie rzędu 10 tysięcy. Jeszcze dużo. 10 tysięcy dzieci rocznie nienarodzonych ginie w Polsce. To jest jeszcze dużo. Ale chciejmy porównać. 1 000 000 i 10 tysięcy. To jest 100 razy mniej. To jest 1% tego, co było kiedyś. Albo jeszcze porównajmy tak zwane twarde dane, czyli dane z Ministerstwa Zdrowia. Lata 60., 70., bardzo trudne właśnie w tym aspekcie. Dane z archiwum Ministerstwa Zdrowia, to jest rzędu 220 zarejestrowanych w statystykach Ministerstwa Zdrowia aborcji jednego roku. W ubiegłych latach mamy jak 500-600 na bazie tych wyjątków. To jest 0,5% tego, co było kiedyś. Oczywiście my walczymy dalej i nie ustaniemy, ale i Panu Bogu, i ludziom należy się wdzięczność, ogromna wdzięczność za te pozytywne zmiany. Poza tym, jak mówi angielskie, prawda, przysłowie, prawda, sukces rodzi sukces, prawda, czyli jak dostrzegamy my jako ludzie, prawda, że ta nasza praca, nasze zaangażowanie przynosi efekty, no to jest to także źródłem, no ja wiem, takiej nadziei i energii do dalszych prac, prawda, bo te wyniki potwierdzają słuszność drogi obrony życia, którą żeśmy obrali.
Ja tak słucham pana profesora i tak zauważam, proszę mnie poprawić, jeżeli źle myślę, że kluczem do sukcesu, jeżeli tak można to nazwać, jest dobra informacja. Pan uważa, że jeżeli będziemy informować społeczeństwo, po prostu ludzi, to wtedy osiągniemy swój cel, kiedy ludzie będą wiedzieli, czym tak naprawdę jest aborcja, że jest to zabicie życia poczętego. Wtedy osiągniemy nasz cel, gdzie ludzie będą uważać, że jednak aborcja to nie jest zwykły zabieg medyczny, ale jest to jednak zabicie nienarodzonego człowieka.
No, tu nie do końca się zgadzam, kochany bracie, bo powiem tak. Doświadczenie nasze uczy, że w wielu sytuacjach, i my osobiście, ale także i w wymiarze społecznym, ludzie wiedzą, że jest coś złego, zamierzane czy dokonywane nawet, a mimo to zło albo sami czynią, albo zezwalają.
To też mi się zależy od tego, czy oni mówią, że to jest złe, kiedy ich to nie dotyczy, a zmieniają zdanie, kiedy, prawda, nagle okazuje się,
ja
że...
Ja bym tutaj na tą wypowiedź brata tak odpowiedział. Otóż od samego początku miałem szczęście, że miałem kontakt, no już bardzo sędziwym, już chyba 90 parę lat ma, powiedzmy takim liderem światowym obrony życia, doktorem Wilkę ze Stanów Zjednoczonych. On kilka razy był u nas w Polsce, chyba w Radiu Maria też na pewno był. I on od bardzo dawna, odkąd ja go znam, na pytanie, co robić w obronie życia, odpowiadał w 4 punktach i ja to samo czynię, mówiąc oczywiście uczciwie, że to nie inżynier wymyślił, tylko doktor medycyny Wilke. I te cztery punkty tu przytoczę. On jako lekarz medycyny stary działał wręcz pierwsze, modlić się. Drugie, uczyć się, a więc uczyć się, żebym ja miał prawdziwe informacje. Trzecie, uczyć innych. Czwarte, pomagać. I proszę zwrócić uwagę, że on, doktor medycyny, mówi, że pierwszym takim najważniejszym zadaniem obrońców życia tych ludzi, co chcą budować cywilizację życia, to jest modlitwa. Ja się z tym absolutnie zgadzam, bo modlitwa daje mi światło, daje mi moc, daje mi wytrwanie, daje mi oczywiście światło w sensie i pewne umiejętności, jak to dzieło realizować. I to jest absolutnie konieczne. Ja tu rozwinę ten wątek, Wilke o tym nie mówił, ale wam młodym to powiem bardzo jasno, bo tak trzeba na to zmaganie cywilizacji życia z antykulturą śmierci spojrzeć, jako my ludzie wierzący. De facto jest to zmaganie, nazwijmy, zwolenników, wyznawców Chrystusa, który o sobie powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Prawda? Chrystus. I obrońcy życia, tych, których ja znam w Polsce, dzisiaj aktywni to są wszyscy katolicy. Nie znam, prawda, ateisty, który byłby zaangażowany w obronę życia. Drugi obóz, obóz śmierci, to muszę tu bardzo mocno i precyzyjnie powiedzieć, jest to obóz świadomych lub niekiedy nieświadomych. Podkreślam, nieświadomych. Ale sług wyznawców szatana, o którym w Piśmie Świętym stoi zabójca i kłamca od początku. A więc jest to ogromna walka duchowa. Bo to trzeba jasno powiedzieć. Ona ma oczywiście aspekt jakiś osobisty, społeczny, polityczny, nawet międzynarodowy. To ja wszystko się zgadzam. Ale w najgłębszej swojej istocie jest to wielkie duchowe zmaganie. A w walce duchowej bez modlitwy to tutaj się wszyscy zgodzimy, nic nie osiągniemy. Powiem więcej. To, co mówię też na spotkaniach, szczególnie z młodymi. Bo ten ruch pro-life teraz rośnie niejako wręcz w oczach, bo to jest ostatnie lata, to można powiedzieć, no może nie eksplozja, ale prawie eksplozja, i to właśnie młodych uczestników tego ruchu. Tu musimy powiedzieć tym młodym, nie tylko młodym, jeżeli chcesz się poważnie zaangażować w obronę życia i mieć sukcesy i tą obronę życia prowadzić bezpiecznie, to musisz przywdziać pancerz modlitwy i wiary, albo wiary i modlitwy. Nie ma. Ja znam tragiczne sytuacje, kiedy młodzi ludzie w Polsce zaangażowali się w dzieło obrony życia, słabi duchowo. Mam o tyle czyste sumienie, że ja ich ostrzegałem. I skończyło się to naprawdę tragicznie. Także prosimy o obronę życia. I teraz oczywiście są różne stopnie, różne kręgi zaangażowania w obronę życia. Ale jeżeli ktoś z młodych chce mi się pchać od razu na pierwszy front, to ja mówię stop. Ja mówię, stop, ty najpierw musisz być sam mocny i to mocą wiary, mocą modlitwy, osłony znajomych, bliskich, przyjaciół, dopiero później. Bo ja miałem od początku świadomość i miałem zabezpieczenie ze strony rodziny, bardzo miałem wspaniałą rodzinę, już te ciocie, babcie zmarły, ale myślę, że na drugim świecie się dalej za mnie modlą, że to jest nie tyle politycznie niebezpieczna walka, tylko duchowo. Ja mam świadomość, że kiedyś zabijano 2,5 tysiąca dzieci. Dzisiaj zabija się ile? 30 dzieci. Czyli ratujemy wszyscy w pracy zespołowej od księży, biskupów, papieży ukochanych, katechetów i niezliczonych kręgów obrońców życia. No ponad 2,5 tysiąca, czy koło 2,5 tysiąca dzieci dziennie. To co, szatan siedzi i cię cieszy, że prawda, wielka rzecz dla niego, prawda, że tyle tych nieszczęść aborcji zostało zlikwidowanych. To jest druga inteligencja po Bogu, mówię tu o szatanie, ciąże tego świata, i on na pewno nie siedzi i nie cieszy się, że inżynier Zięba znowu jest w Radiu Maryja. To nie ma
wątpliwości. Czyli już wiemy jedno. Po pierwsze, wiara.
Modlitwa.
Modlitwa.
Tak, i teraz proszę, dlaczego tak nam w Polsce idzie dobrze? Bo ja tu wspomniałem o naszej krucjacie modlitwy, ale byłbym strasznie niemądrym człowiekiem, albo zapominalskim może, gdybym w tym momencie nie podziękował, nie pochwalił, nie wiem co zrobił wspaniałemu ruchowi, raz, duchowej adopcji dziecka poczętego. To są dzisiaj setki tysięcy osób w całym kraju, i nie podziękował jeszcze raz, a zawsze to czynię, albo prawie zawsze, naszym drogim słuchaczom Radia Maryja, którzy codziennie modlą się w intencji obrony życia. I mówiłem to nieraz w tym studiu, że ja jak mam najtrudniejsze sprawy do realizacji, zawsze mam świadomość, że setki tysięcy osób w Polsce dzisiaj się modli w obronie życia. Ja mogę iść swobodnie do Sejmu, do Senatu, na taką czy inną konferencję, bo wiem, że mam tą tarczę, tą osłonę, ja i oczywiście moi przyjaciele, prawda, bo to jest duża grupa. A więc, kochani, módlmy się, mało tego, propagujmy w ogóle ideę modlitw. Dzisiaj czasy są bardzo trudne. Dla was młodych szczególnie trudne. Jest zamęt polityczny, społeczny, kulturowy, etyczny. Myśmy, starsze pokolenie, żyli w prostych czasach. Tu byli biali i czerwoni, wszystko było jasne. Techniki propagandy, manipulacji były skromne, prawda? Dzisiaj one są udoskonalone na takich poziomach, o których się dawniej nie myślało. I wy się zgubicie. Przegracie swoje życie, to co mnie włosy dębem stają, bo życzę każdemu człowiekowi szczęścia tu na tym świecie i szczęścia na przyszłym świecie. I jak patrzę na młodych, niekiedy mam takie uczucie niedosytu, że myśmy was nie obronili, że te wielkie zmiany polityczne, które nastąpiły, one są istotne w wymiarze ekonomicznym, chociaż nie tak bardzo, bo widzimy, że się to wali. Ale no, w dziedzinie moralności, etyki, no to jest, nie chcę mówić katastrofa, ale bardzo trudna sytuacja. I teraz młody człowiek ma się trudno odnaleźć. On, prawda, jeden profesor, przepraszam, habilitowany mówi to, drugi profesor habilitowany to. Tata mówi to, w telewizji mówią to. I, prawda, mama czy babcia mówi tak, a w internecie niedorzeczności, ja powiem niedorzeczności, a ten młody człowiek nie wie, że to są niedorzeczności. Prawda? Bo zacytują mu jakąś książkę, prawda, rzekomo wielkiego pisarza, gdzie są, mówiąc delikatnie, wielkie bzdury. I teraz, a ty musisz podjąć decyzję. Ty musisz podjąć konkretną decyzję, bo życie biegnie. No, ja mam decyzję, że muszę też podjąć, na którym cmentarzu ja mam leżeć, prawda, po śmierci, a wy macie podejmować decyzje, które będą kształtowały całe wasze życie.
Dla potwierdzenia tutaj słów pana inżyniera, jeżeli chodzi o to, że faktycznie widać działania ruchu pro-life, a również chciałabym w ogóle na wstępie podziękować właśnie za wyjaśnienie tej kwestii, która mnie nurtowała, prawda, że w czasach PRL-u tak naprawdę to nie było tak, że problemu nie było, ale się o nim nie mówiło, prawda, faktycznie my jako młodzi no za bardzo właściwie no czasów tych pamiętać nie pamiętamy. Być może te sprawy aborcji są ciężkie dla naszych również mam, prawda? Niekiedy te pokolenia nie potrafią ze sobą rozmawiać, szczególnie jeżeli to są obszary wiejskie. I faktycznie, no cóż, kiedy nagle, tak jak powiedzmy tutaj, ruch pro-life zaczął działać, kiedy pan inżynier sobie zdał sprawę, jaka to jest wielka katastrofa. Oczywiście jest akcja, jest reakcja i wtedy... Ja się dziwiłam, dlaczego wtedy nie było debat. Oczywiście dlatego, że nie było takiej potrzeby, prawda? I nie. Kiedy nagle ruchy pro-life zaczęły działać, wtedy również wszystkie chociażby kliniki, tak jak mamy świadectwo, prawda, doktora Nathansona, tak? Że tak naprawdę oni potrafili fałszować sondaże, fałszować dane i do tego jako lekarze, znawcy, prawda, ginekolodzy ukrywali prawdę o życiu człowieka w fazie prenatalnej. Czyli tak naprawdę oni mieli za sobą wszystko. I kiedy ktoś małymi kanalikami zaczął to rozumieć, wtedy oni zaczęli działać, zaczął się to burzyć, ale dzięki temu, że było to ziarno, to źródło, z którego nagle zaczęła wypływać prawda, mamy chociażby nawrócenie doktora Nathansona, A jeszcze chciałam tutaj to, co powiedziałam na wstępie, dla potwierdzenia właśnie słów tutaj pana inżyniera, że to działa i działa również na młodych. Ja byłam bardzo, naprawdę bardzo wzruszona. Zakończyły się teraz u nas warsztaty i jeden z moich podopiecznych podszedł do mnie wczoraj przed mszą świętą i zapytał, czy że ma intencję. Czy może po prostu któremuś z ojców tę intencję przedstawić, żeby modliliśmy się w tej intencji na mszy świętej. Ja powiedziałam oczywiście i tak dalej. Zaprowadziłam do odpowiedniego ojca i okazało się, że tą intencją była to intencja dziękczynna za uratowanie życia dziecka, ponieważ matka zrezygnowała z aborcji i ten chłopiec i jego przyjaciele modlili się o to. Dla mnie było to niezwykle wzruszające i naprawdę wierzę w to, że to działa i...
To działa.
Działa i ja tylko wspomnę, że to były warsztaty wakacyjne, przystań Rio przed Krakowem, w której brała udział młodzież z całej Polski, nie tylko z Polski, ale spoza granic. Piękne warsztaty muzyczne, telewizyjne, radiowe, filmowe, aktorskie, taneczne, etc., etc. I serdecznie właśnie wszystkich pozdrawiamy, uczestników tych warsztatów, a wszystkim obrońcom życia, oraz też uczestnikom tych warsztatów i nie tylko tych, którzy tworzyli te warsztaty. Dedykujemy teraz piosenkę Beaty Bednarz pod tytułem Życia Cud. Przecia Cud i Beata Bednarz. Dzisiaj temat czasu wzrastania to życie jest darem. Naszym gościem jest pan doktor inżynier Antoni Zięba, także asystują Monika Niżnik z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, studentka oczywiście, i brat Dominik Jurek, redemptorysta. Jest ciekawy wpis na Facebooku. Szczęść Boże, Dorotki. Chciałam powiedzieć tylko, że od paru lat podejmuję duchową adopcję. Te adopcje, które podjęłam, uratowały nie tylko 5 dzieci, ale i mnie. Regularna modlitwa różańcowa zafundowała mi odnowę życia.
To ja powiem krótko. Któryś święty powiedział te słowa, ja mam słabą pamięć, bo już dziadek, a nie wymienię nazwiska, imienia tego świętego, że jeżeli prowadzimy modlitwę w czyjejś intencji, to my sami więcej otrzymujemy niż tą modlitwą innym dajemy. To jest przykład genialny na te słowa świętego.
Panie profesorze, jeszcze chciałem zapytać o taką sprawę. Tutaj mam przed sobą wykres liczby zarejestrowanych aborcji w Polsce w latach 1965 do 2008 i widzimy taki ogromny spadek właśnie w latach przełomu, w latach upadku PRL-u, to jest rok 89 i 90 w naszej ojczyźnie. I chciałbym zapytać, jak wyglądała właśnie ta taka eksplozja informacji, która wtedy mogła już wtedy być dostępna dla wszystkich w Polsce, kiedy właśnie krucjata modlitwy wyrwała się z tych szpon cenzury PRL-owskiej i mogła wreszcie przekazać prawdę o tym, czym tak naprawdę jest aborcja.
No, ja bym powiedział tak, nie tylko krucjata, ale cały święty Kościół katolicki, media katolickie zostały w 89 roku uwolnione od tych szponów cenzury komunistycznej i mogły przekazywać pełną prawdę o człowieku przed narodzeniem, o okrucieństwie aborcji, o racjach za życiem. To jest jeden czynnik, który spowodował ten gwałtowny spadek, bo o te wykresy mnie pytają na Zachodzie, bo wiedzą, że w 1993 roku dopiero zlikwidowano ustawę aborcyjną, a ten spadek nastąpił. To jest jedna rzecz, upadek cenzury, zniesienie cenzury i docieranie już szerokie, przynajmniej przez katolickie media, do praktycznie całego społeczeństwa. Ale jest druga przyczyna też. Proszę Państwa, mianowicie po upadku formalnym, podkreślam, PRL-u w 1989 roku reaktywowano izby lekarskie. Wiemy, izby lekarskie to jest taki samorząd, rodzaj samorządu lekarskiego. On został zlikwidowany przez komunistyczne władze i zaraz się odrodził. I pamiętam dokładnie to wielkie wydarzenie, to miało też bezprecedensowe w skali świata wówczas, kiedy pierwszy reaktywowany zjazd izb lekarskich w Bielsku Białej przyjął kodeks etyki lekarskiej i proszę Państwa, tam w tym kodeksie obowiązujących wszystkich lekarzy zapisano zgodnie z tą przysięgą hipokratesowską, wiemy, ojca etyki medycznej jeszcze przed Chrystusem żyjącego, szacunek do życia od momentu poczęcia. I Państwo młodzi, to jeszcze was chyba na świecie nie było, ja pamiętam te zmagania, bo lekarze byli w takiej rozdwojonej sytuacji. Z jednej strony obowiązywał przyjęty przez nich kodeks etyki lekarskiej łącznie z sankcjami, prawda, samorządowymi lekarskimi za zniszczenie poczętego dziecka, a z drugiej była ustawa, która zezwalała na bezkarne, w sensie prawa karnego, państwowego, zabijanie narodzonych dzieci. I znowu stała się rzecz bez precedensu w skali świata. Myślę, że nawet moi kochani tutaj rozmówcy młodzi nie wiedzą o tym. No otóż, co się stało? Zaczęło się znowu od Krakowa. Mianowicie, już była tak mocna presja społeczna na szacunek do życia, chociaż to był dopiero początkowy okres tej, nazwijmy, nieskrępowanej cenzurą działalności i restrykcjami państwowymi, że lekarze uczciwi powiedzieli nie. I proszę Państwa, Klinika Ginekologii i Położnictwa w Krakowie w osobie pana profesora Klimka oficjalnie, nie po cichu, ogłosiła, że ona nie będzie wykonywać aborcji. A ustawa była aborcyjna, prawda? to wyzwoliło reakcję łańcuchową. Dosłownie nie wiem, czy w ciągu kilku tygodni, ale to chyba tak. Wszystkie kliniki w Polsce ogłosiły, że nie będą wykonywać aborcji. Za tym poszły szpitale. Były całe województwa w Polsce, gdzie przy obowiązującej proaborcyjnej ustawie jeszcze z czasów stalinowskich nie było placówki służby zdrowia państwowej, żeby ta, która by chciała dokonać zabicia poczętego dziecka. To jest absolutny ewenement w Polsce. Ja myślę, że trzeba wreszcie kogoś poprosić, tych naukowców naszych katolickich uczelni, żeby to porządnie opracować, bo to są olbrzymie sukcesy i to wyjaśnia ten zasadniczy spadek, prawda, że lekarze powiedzieli, nie będziemy zabijać poczętych dzieci. No tutaj takie ciśnie mi się taka pewna dłuższa dygresja, ale aż się boję ojca Marcina, no ale chyba ją przekażę, bo może słuchają nas i studenci medycyny i nie tylko, bo zresztą mówię o obrońcy życia. Ja muszę tu powiedzieć tak, że Pan Bóg jest szczególnym obrońcą tych, którzy bronią życia nienarodzonych. Państwa, jest, po pierwsze, Pan Bóg jest dawcą życia, jest Panem życia i śmierci każdego z nas, ale jest szczególnym obrońcą życia. To jest zapisane jasno już na kartach Starego Testamentu, w Księdze Wyjścia. Wszyscy, myślę, nasi słuchacze pamiętają sytuacja narodu izraelskiego, wybranego pod panowaniem Faraona, ucisk, prześladowanie i w pewnym momencie Faraon wydaje, Żydzi się mocno demograficznie rozrastają, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj. Faraon się tego boi, wydaje rozkaz zabijania wszystkich nowonarodzonych chłopców żydowskich. To wydaje rozkaz położny. I co stoi w piśmie? Położne bały się Boga i nie wykonywały rozkazu króla egipskiego. I co ich, jaka za to kara spotkała? Żadna. Pisze w piśmie. Bóg dobrze czynił położnie. I proszę Państwa, my o tym musimy wiedzieć, że Bóg jest szczególnym opiekunem obrońców życia, ale ktoś mi powie, że to jest historia sprzed kilku tysięcy lat i będzie miał rację. To ja się teraz podzielę dwoma nieznanymi historiami, a możecie je obejrzeć na naszym krótkim filmie na naszej stronie internetowej. Już może ją podam: www.propausalife.pl. Jeszcze raz www.pro-live.pl. Na stronie głównej macie zakładkę filmy i tam obowiązkowo każdy młody człowiek powinien te wszystkie filmy obejrzeć, oczywiście nie jednego wieczora. I tam macie ten film zatytułowany, tak jak mówię, Bóg szczególnym opiekunem obrońców życia człowieka. Dwie historie są tam przedstawione, nasze, polskie, bohaterskie, kobiety praktycznie w Polsce niewiele znane, na świecie niewiele znane. I to ja tę historię pozwolę sobie przytoczyć. Otóż pierwsza historia to historia pani Stanisławy Leszczyńskiej z Łodzi. Bohaterska położna z Łodzi. Co się wydarzyło? Otóż mąż pani Leszczyńskiej pomagał w ukrywaniu Żydów, był drukarzem i wyrabiał lewe dokumenty, jak się to mówiło, z okupacji dla prześladowanych Żydów, prawda? Żeby mogli się ukrywać. Gestapo wpadło na trop tej siatki pomocy i gestapowcy przyszli aresztować męża pani Leszczyńskiej do jej domu. Męża nie było, wobec tego gestapo aresztowało ją jako żonę i jej dzieci, dwóch synów i córkę. Pani Leszczyńska trafiła do obozu Auschwitz-Birkenau z córką. I co się działo wówczas w obozie? Otóż w obozie oczywiście też, w tym niemieckim obozie zbrodni i zagłady, no też to jest kobiecy, wiemy, oddział Auschwitz-Birkenau, no rodziły się dzieci. I teraz tam pracowała, w sensie kata, niemiecka kryminalistka położna Schwester Klara, siostra Klara, która wykonywała rozkaz dany jej przez zbrodniarza Mengele. Po narodzeniu topiła wszystkie dzieci w beczce. Odbierała dziecko i topiła. Ona zachorowała. No i ktoś musiał te porody odbierać. I wtedy do doktora Mengele zgłasza się pani Stanisława Leszczyńska, bo była położną. I Mengele jej wydaje rozkaz. Ma zabijać nowo narodzone dzieci. Topić. A ona, häftling, czyli więzień, Polka, no nic w obozie zagłady. Ona mówi Mengele, że nie wolno zabijać dzieci. I co się dzieje? No Pismo Święte się realizuje. Tylko trzeba znać. Bóg dobrze czynił położę. Mengele odszedł, nie zrobił jej nic. Ona odebrała 3000 dzieci. Wszystkie dzieci urodziły się żywe i zdrowe. Żadna położnica nie zmarła. 2 lata temu zrobiliśmy w Warszawie taki krótki film o pani Leszczyńskiej. Premiera była w galerii Porczyńskiej. No niestety tam pewne kłopoty wśród realizatorów, artystów powodują, że ten film jest niedostępny. Ale proszę Państwa, osobiście przy stole siedziałem z 2 osobami, które Leszczyńska uratowała od śmierci, bo nie wrzuciła ich jako noworodku do beczki. Pani Leszczyńska przeżyła obóz i w wieku 70 paru lat umarła spokojnie w Łodzi. Bóg dobrze czynił położnym, obrońcą życia. Leszczyńska jest jeszcze nieco znana, ale zupełnie zapomniana i to powinien każdy lekarz o tym wiedzieć, każda pielęgniarka. Ale drugi przykład, kompletnie nieznany. Myślę w tej chwili o bohaterskiej pani lekarz medycyny, ginekolog położnej Irenie Koniecznej. Skończyła medycynę tuż przed wojną, specjalizację ginekologia i położnictwo. Zaczęła się wojna, wiemy, od początku się organizuje ruch oporu. I proszę Państwa, Niemcy trafili na, prawda, ślad tej podziemnej organizacji, znowu aresztowanie, gestapo i ona też trafia do Auschwitz-Birkenau. Pracuje jako lekarz na szczubie. I przychodzi taki dzień, no, wielkiej chwały polskiej lekarki i medycyny. Mówi, ale to u nas w Polsce swoich ludzi przy tej władzy i nie tylko tej nie promujemy, a to powinna być postacie, wie, na cały świat znane. Państwa, Niemcy przywożą do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau transport Żydówek. Wiadomo, wszystkie nieszczęsne skazane na śmierć, ale jakiś obłęd zabijania Niemców podpowiedział im, żeby z tej grupy kobiet żydowskich wyselekcjonować ciężarne i rozkazać koniecznie wykonać u nich aborcję. Doktor Konieczna zostaje wezwana do komendantury obozu Auschwitz-Birkenau jako lekarz i dostaje rozkaz wykonania przerwania ciąży u tych Żydów. I co ona odpowiada? Nie jako człowiek. Nie jako lekarz. Nie jako katoliczka. Co i Niemcy zrobili? Nic. Proszę Państwa, mam list od niej. Przeżyła obóz. Później była prześladowana jako obrończyni życia przez komunistów. Nie ostro, ale tam, prawda, wyrzucanie z pracy, przekierowywania różne. Dożyła chyba 83 lata i umarła spokojnie w Gdańsku. Państwa, to pokazuje, że obrońca życia, mimo tych niebezpieczeństw właśnie, jest pod ochroną Bożą, ale jedna i druga z tych pań, bo ja tu nie mam czasu za dużo opowiadać, bo już widzę zniecierpliwienie ojca Marcina, a dobrze, że moja żona mnie nie słucha, bo bym zaraz tu dostał jakoś. Państwa, to jedna i druga były wielkimi, gorliwymi, no i trudno powiedzieć apostołkami, ale tymi osobami, które praktykowały modlitwę. I jedna i druga z różańcem w ręku. I to mamy świadectwa najbliższe. Także ten pancerz modlitwy, o którym mówiłem, który chroni obrońcę życia, on nawet działał w Auschwitz-Birkenau. Bądźmy dumni z takich osób, prawda? Proszę zauważyć, że te bohaterskie kobiety mogą być i w dzisiaj tych trudnych, bardzo trudnych czasach i w Polsce, i w Europie, i w świecie, no, przykładami wspaniałymi do naśladowania przez wszystkich pracowników służby zdrowia. Jedna położna, druga lekarka.
Dziękuję bardzo za to przypomnienie tych 2 przykładów właśnie tych kobiet, które nie bały się nawet w takich okrutnych okolicznościach nieść pomoc tym kobietom, nieść pomoc dzieciom, ale też obrońcy życia teraz można powiedzieć w dzisiejszych czasach też spotykamy się z innym rodzajem jakby inny front, na którym prowadzicie działania. To jest No, konfrontacja z tak zwaną edukacją seksualną. Bardzo byśmy prosili, żeby pan opowiedział o tym, jaki to ma wpływ, jakie to są relacje.
Ja bym powiedział tak, bo temat edukacji seksualnej jest wielki. Patrzę na zegar, mamy jeszcze chwilę czasu, ale bym jeszcze chciał powiedzieć coś o tradycyjnej aborcji, bardzo ważnej w aspekcie polskich współczesnych działań, bo dosłownie kilka miesięcy bardzo temu proszę. Ważna osoba polityczna mówiła kompletne bzdury, a w mediach publicznych tego nie ma, a nie wiem, czy nasi młodzi tam dokładnie wiedzą. Proszę Państwa, tu koleżanka Monika wspomniała nazwisko doktora Nathansona. Myślę, że to jest ogromnie ważna postać, tragiczna postać, ale niezwykle ważna. Ja pozwolę sobie szybko coś powiedzieć o doktorze Nathansonie. Osobiście nawet go gościłem u siebie w domu w Krakowie. Oczywiście był w Radiu Maryja, prawda, był w naszym Sejmie. To swego czasu ateista żydowskiego pochodzenia, lekarz, ginekolog, położnik. Człowiek, który sam powiedział i mamy te jego spisane wypowiedzi, że był w tej bardzo wąskiej grupie kilkunastu osób, która w Stanach Zjednoczonych doprowadziła do straszliwej legalizacji zbrodni aborcji w ciągu kilku lat. On, oglądając przebieg aborcji na USG, przeżył nawrócenie, jak sam mówił, naukowe. On się najpierw w sposób naukowy, jak widział to dziecko rozszarpywane, prawda, w łonie matki, uciekające przed tymi narzędziami zbrodni. On się jako naukowiec nawrócił na stronę pro-life, a później przeszedł na katolicyzm i umarł jako katolik. Ale to jego nawrócenie ma ogromne znaczenie w skali świata. Dlaczego? Bo on jako uczestnik, bardzo aktywny uczestnik tego zbrodniczego procesu legalizacji aborcji w Stanach Zjednoczonych, odkrył metody kłamstw i manipulacji, których oni stosowali. A ja podam od siebie, że one są stosowane wszędzie i także u nas w Polsce do dnia dzisiejszego. Ja mam tu akurat takie krótkie opracowanie i te punkty, które on szeroko omawiał, ja króciutko przedstawię. Pierwsza metoda prowadząca do legalizacji aborcji na całym świecie stosowana to jest fałszowanie ankiet, sondaży. Proszę Państwa, i on mówi, musicie o tym wiedzieć, być zawsze ostrożni. On mówi, żeśmy nie przeprowadzali sondaży, a podawaliśmy media, że przeprowadziliśmy sondaż, ankietę i oczywiście wynik tego ankiety, której nie było, był dla nas korzystny i to kształtowało postawy dziennikarzy i całego społeczeństwa amerykańskiego. A więc ostrożnie z wynikami wszystkich sondaży, bo mamy wiele doświadczeń, że są wprost fałszowane albo tworzone z niczego, bo ich nie było, a wyniki się pojawiają w mediach. Zaznaczam, że ta manipulacja była realizowana w kraju, w którym nie ma cenzury, podobno w wolnej Ameryce. To jest pierwsza rzecz. Drugie, proszę Państwa, fałszowanie danych na temat wielkości podziemia aborcyjnego i śmiertelności kobiet. Proszę Państwa, to jest wprost niewyobrażalne. Ja muszę zacytować, żeby tu nie być posądzonym o jakieś tam przeinaczanie. Otóż wiedzieliśmy, że w czasach, prawda, delegalizacji, zabronionych aborcji w Stanach Zjednoczonych dokonywano w tak zwanym podziemiu około 100 tysięcy aborcji rocznie. Ale mediom podawaliśmy 1 milion. To mój człowiek, który to robił. Mnożnik kłamstwa razy 10. To samo się dzieje w Polsce. Środowiska feministyczne, lewicowe od lat twierdzą, że jest w podziemiu 100-200 tysięcy aborcji. My mamy rzetelne analizy naukowe. W Polsce dzisiaj w podziemiu, tak mówię, jest rzędu 10 tysięcy. Prawda? A pani Nowicka i jej koleżanki kłamią, bo ja im dawałem bezpośrednio te materiały nasze do rąk, że 100-200 tysięcy. Więc stara metoda. Proszę Państwa, i następna rzecz, którą ujawnił doktor Nathanson, jeszcze bardziej szokująca. Otóż mówił tak, podczas nielegalnych w podziemiu zabiegów przerwania ciąży umierało rocznie w skali całych Stanów Zjednoczonych rzędu 200-250 kobiet w skali roku. Ale myśmy podawali mediom, że ile? 10 tysięcy. Mnożnik 40. Proszę Państwa, dzisiaj też się nastraszy w mediach w Polsce. Przepraszam, że wracam na moment do Polski, ale wrócimy jeszcze do Ameryki. Państwa, nas, kiedyśmy wprowadzali prawo chroniące życie, wszystkie liberalne gazety mówiły, że jak się zakaże aborcji, to kobiety nielegalnie, w niehigienicznych warunkach i tak dalej będą to dokonywać i zapłacą za to niekiedy własnym życiem. No mówiąc krótko, będzie wielka śmiertelność z powodu nielegalnej aborcji. Państwa, mamy dane rządowe od 20 lat, bo w tym roku minęło 20-lecie, jak żeśmy wprowadzili tą ustawę chroniącą życie, z jednoroczną przerwą. Ile kobiet zmarło w Polsce wskutek nielegalnej aborcji przez 20 lat? Jedna. Państwa, my mamy śmiertelność przy zakazie aborcji wielokrotnie niższą niż przy swobodzie aborcji we Francji, Stanach Zjednoczonych czy Niemczech. Kto o tym wie? A więc ta metoda i to trzeba wiedzieć. Proszę Państwa, Karta Katolicka, i tutaj bym się chciał zatrzymać z dłuższą dygresją. Proszę Państwa, myślę, że każdy młody i starszy nieraz słyszał, a nie powiem, bo nie wywołam tego nazwiska, bo nie zasługuje na to. Przed wakacjami była taka słynna wypowiedź jednego z byłych premierów, prawda, w tym aspekcie właśnie Karty Katolickiej. O czym myślę? Otóż atakuje się nas od samego początku naszej działalności, że jeżeli my chcemy zagwarantować ustawowo poprzez parlament prawo do życia, prawda, dla każdego poczętego dziecka, to jest to absolutnie niedopuszczalne, bo chcemy, mówiąc krótko, drogą ustaw państwowych narzucić swój światopogląd religijny, swoje przekonania odnośnie ochrony życia czy aborcji całemu społeczeństwu, które jest przecież wielowyznaniowe. Prawda? I nie możemy my, katolicy. Ja sam słyszałem nieraz od polityków, i to nawet formułowane to było w sposób w miarę kulturalny, proszę pana, my nic nie mamy do tego, żeby katolicy nie zabijali prawda, nienarodzonych dzieci, nie wykonywali aborcji. Ale proszę nam tego nie narzucać, bo przecież są ateiści, bo są też wyznawcy innych religii. To jest, proszę Państwa, nieprawda i teraz jak my na to odpowiadamy? Otóż prawo do życia nie jest prawem religijnym. Ono jest fundamentalnym prawem człowieka. Jak powiedział prezydent Reagan, nie katolik, prawem, które warunkuje wszystkie inne prawa. Bo bez prawa do życia człowiek nie ma jakich, no nie ma żadnych praw, jeszcze tylko, prawda, prawo do godnego pochówku, prawda, no żeby nie bezczeszczono zwłok. Proszę Państwa, teraz uzasadnienie prawa do życia, które my propagujemy jako świeccy, jest bardzo proste i krótkie i powiem tu bardzo mocno. Mamy katastrofę medialną w Polsce, mamy bardzo ograniczoną demokrację, Bogu dziękuję, prawda, że mamy Radio Maryja i teraz trochę tych niezależnych mediów i telewizję Trwam, bo teraz Państwo sobie sami odpowiecie. 24 lata od 89 roku trwała dyskusja na temat prawa do życia. Ja to mówię publicznie, w kościołach i powtórzę to tutaj. To nie jest żadna dyskusja. To jest karykatura dyskusji społecznej. Dlaczego? Dlatego, że przez 24 lata dyskusji nie podano definicji aborcji. Co to jest aborcja? Ja mam bardzo dużo spotkań w całej Polsce, od Szczecina, Olsztyna do Zakopanego i Przemyśla i mówię to z całą odpowiedzialnością. Poziom wiedzy, co to jest aborcja, jest zatrważający, bo studenci uniwersytetów nie potrafią podać definicji aborcji. A to jest jedno zdanie, to ja je podam. Aborcja to jest przerwanie życia człowieka na etapie od poczęcia do urodzenia główki dziecka. Jeżeli pytam starszych, co to jest aborcja, to mi odpowiadają tak, jak było w PRL-u, do 12 tygodnia. Jeżeli pytam, no powiedzmy, mądrzejszych czy bardziej inteligentnych studentów, to mi odpowiadają do 5-6 miesiąca, kiedy dziecko uzyskuje zdolność przeżycia poza organizmem matki, prawda? Ja nie słyszałem na uniwersytetach prawidłowej odpowiedzi, że aborcja to jest zabijanie także 9-miesięcznego rodzącego się dziecka. A jeszcze rok temu w prawie w sąsiedniej Rosji zabijano 7-miesięczne dzieci, a dzisiaj w Stanach Zjednoczonych teraz, bo jest zmiana czasu, zabijane są w ramach aborcji 9-miesięczne dzieci. Państwa, to jest katastrofa medialna i katastrofa państwowa. Jeżeli 24 lata trwa bełkot medialny poza mediami katolickimi na temat aborcji, a my nie wiemy, o czym mówimy. To jest jedno uzasadnienie, dlaczego to jest katastrofa medialna i karykatura dyskusji społecznej. Ja się pytam, może nas słuchają ci, którzy no rzadko nas słuchają, a słuchają czy korzystają z innych mediów. Proszę Państwa, zadam pytanie retoryczne. Przez 24 lata dyskusji na temat prawa do życia, w którym radiu, ale nie katolickim, i w której telewizji, ale nie katolickiej, albo w której gazecie, ale nie katolickiej, podano nasze racje, czyli krótkie uzasadnienie prawa do życia. To jest 1,5 minuty. Ja powiem mocno. Mnie już nagrała telewizja publiczna, to daje się niecałe 2 minuty, 1,5 minuty ze stoperem i nie puścili tego. No to ja teraz tu powtórzę naszym słuchaczom tradycyjnym po raz 10, a może nowym to po raz 1. Jakie jest uzasadnienie prawa do życia? Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. To fakt naukowy, medyczny, niepodważalny. Dzisiaj tak oczywisty, że podawany nie tylko w poważnych opracowaniach naukowych, podręcznikach studentów medycyny, ale w podręcznikach do 5. klasy szkoły podstawowej. Wnuczka mi to rok temu przyniosła, pokazała tu. Dziadziuś, uciesz się. A jeżeli tak, jeżeli życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, no to przerwanie tego życia, zniszczenie tego życia, obojętnie w jaki sposób, czy to będzie tydzień po poczęciu, jak to czyni osławiona spiralka, miesiąc, rok, czy 100 lat po poczęciu, będzie zawsze zniszczeniem, przerwaniem życia człowieka, czyli mówiąc krótko, zabójstwo. I żadne stanowione przez parlament prawo nie może zezwalać na zabijanie skrajnie niewinnych i absolutnie bezbronnych ludzi, jakim są poczęte i narodzone dzieci. Ja proszę ludzi dorosłych, to poproszę młodych. A nieraz to robiłem w całej Polsce. Pomódźcie się, żeby inżynier, a niekoniecznie inżynier, albo ktoś inny, ale ktoś z obrońców mógł powiedzieć to spokojnie w dzienniku telewizyjnym telewizji publicznej o 19:30 po 24 latach manipulacji czy wręcz kłamstw. Państwa, i teraz do młodych powiem. Żyjemy w katastrofie medialnej. I teraz proszę moich kochanych młodych o skupienie, bo to jest ważne, co teraz powiem. Wam mówią wszystkie media, wolność wyboru, wolność decyzji, swobodę, ja decyduję i tak dalej. Musicie zawsze pamiętać, że nie ma nieograniczonej wolności. Wolność jest zawsze połączona z odpowiedzialnością. Wolność, moja wolność ma granice gdzie? Tam, gdzie zaczyna się prawo drugiego człowieka. I to się odnosi do spraw wielkich i małych. Kobieta ma wolność w decyzjach, powiem brzydkim językiem, prokreacyjnym, czy chce mieć dziecko, czy nie. Nawet powiedziałbym więcej jako katolik, że ma nawet obowiązek moralny odpowiedzialnego, z roztropnością, rozmysłem podejmowania decyzji, czy chce być matką, czy nie. Ale stańmy w obliczu faktów naukowych, medycznych. Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę, czyli powstaje dziecko, nowy człowiek, to ta kobieta nie jest przyszłą matką. Ona nie ma się decydować, jak niektóre gazety piszą, czy ona będzie matką, czy nie. Ona w momencie poczęcia jest matką. I teraz musi sobie zdawać sprawę z wagi jej decyzji, że ma tylko taki wybór, jeżeli to jest nieplanowana ciąża. Albo będzie matką poczętego, narodzonego dziecka, albo będzie matką nienarodzonego, zabitego dziecka, jakby się, nie daj Boże, zdecydowała na aborcję. Ale w żadnym przypadku, mówimy tu o etycznych sprawach, matka nie ma na żadnym etapie na rozwoju dziecka prawa zabijania jej własnego nawet dziecka. Proste, proste. Teraz druga rzecz, proszę Państwa, młodzi. my podejmujemy decyzje, wszystkie decyzje życiowe, na bazie dwóch takich czynników. I to trzeba sobie zawsze uświadomić. Pierwsze, nasz system wartości, który my przyjęliśmy. Co ja uważam za dobre, co za złe? Jeżeli jestem człowiekiem wierzącym, jestem katolikiem, to mam sprawę rozstrzygniętą. Katechizm, Pismo Święte, Ojciec Święty podaje mi jasno wytyczne, powiedziałbym, klasyfikację, co jest dobre, co złe. To należy czynić, tamtego unikać. I to jest jeden filar. Mój przyjęty przeze mnie system wartości. Ale bardzo drugi, a niekiedy zapominany przez młodych, drugi filar, na którym się opiera nasza decyzja konkretna. Zbiór posiadanych informacji. Czy masz informacje prawdziwe, czy nieprawdziwe? Skąd ty masz te informacje? Czy może masz informacje aborcji z czasów PRL-u, kiedy wszystkie gazety kontrolowane przez komunistów pisały, że przerwanie ciąży to jest bezkształtna masa, galaretka, no nieistota ludzka, zupełnie nic się nie dzieje. Czy masz prawdziwe informacje, że to jest człowiek, który ma prawo do życia? Czy masz informacje, jak ta aborcja wygląda? Prawda? Że to jest krajanie dziecka na kawałki na żywo, bez znieczulenia i jeszcze parę lat bez czyszczenia zwłok tych dzieci, prawda, poprzez rzucanie ich do kanalizacji w Polsce, prawda? A jest informacje. I teraz one decydują. Ja mówiłem, to się podobało na konferencji nauczycieli dosłownie dwa dni temu w Białymstoku. Młodym mówię to, ale nauczycielom to przekazałem. Zastanówcie się. Taki przykład, powiedzmy, wymyślony, a drugi też wymyślony. Jestem w składzie chemicznym i są na dwóch półkach dwie buteleczki. Jedna z arszenikiem, druga z ziołami ojca Klimuszki. Co ja zrobię? Nie zamienię położenia tych buteleczek, nie. Nie przeleję jednej zawartości do drugiej, nie. Ja zamienię tylko etykiety. Efekt jest śmiertelny. Co ja zrobiłem? No, tylko przekleiłem etykiety, ja nikomu trucizny do gardła nie wlałem, rewolweru do czoła nie przyłożyłem, zamieniłem etykiety. Zafałszowałem informacje. Efekt śmiertelny. I drugie do młodych, patrzę tu na brata Dominika i panią Monikę, bo są młodzi, a u dziadek mi się mózg zacina trochę. Mianowicie, mówię do młodych tak. Proszę państwa, jest pewna analogia między wami, a powiedzmy komputerem, który używa inżynier. Posłuchajcie. Mogę mieć najlepszy komputer oryginalny IBM, najnowszej generacji, sprawdzony. W tym komputerze mogę mieć zainstalowane najlepsze oprogramowanie. Super. Przetestowane wszystko chodzi. Teraz zaczynam liczyć konkretną konstrukcję. Most, dom, komin. No teraz, żeby uzyskać wyniki, ja muszę do konkretnego programu, który jest gotowy, wprowadzić konkretne dane, prawda? Wymiary takie, siakie, owakie. To jest tysiące danych. No jedną daną przez pomyłkę wprowadzę fałszywą. Co ja dostanę w wyniku? No dostanę wyniki. Tylko katastrofalne. Katastrofalne. Jedną daną pomylę, na przykładowo wysokość komina. Wprowadzę 10 metrów, a ma być 110 metrów. No jedną jedynkę nie wpisałem. Tak. Gdyby to, później to dać do realizacji, to się na pewno zawali. Tak samo jest z wami. Macie wspaniałe mózgi. Zazdroszczę. Mój się zacina. Wasze chodzą super, jak IBM oryginalne. Macie dobry system wartości, czyli dobre oprogramowanie. Ja mam 66 lat, nie spotkałem ani młodego, ani starego człowieka, który mi powiedział spokojnie, ja chcę czynić zło. Nie spotkałem, mam nadzieję, że nie spotkałem. Ja, on czynił nie jeden zło w nerwach, w niewiedzy, ale nie spokojnie. A więc macie znakomity komputer w głowie, was mózg, macie dobre oprogramowanie, chcecie dobre pytanie, jakie wam wsadzili informacje do głowy. A to się odbywa już od wieku niemowlęcego. Najpierw rodzice, później przedszkolanki, później szkoła, później media, później internet. No i powiem jasno, młodzi przyjaciele po drugiej stronie, tam gdzieś tam szukający. Uważajcie, bo jest świat pełen kłamstwa. i chcą na waszej naiwności, bezmyślności zarobić wielkie pieniądze i zarabiają waszym kosztem. Wy za to płacicie, bo oni znają prawdę. Przykładowo antykoncepcja, przykładowo prezerwatywy AIDS. Ale wy nie znacie. Komu wierzyć? I teraz musisz wiedzieć, że zanim włączysz radioodbiornik na jakąś stację, puścisz stację telewizyjną, kupisz gazetę, zastanów się, kto to wydaje i w jakim celu. I powiem do końca, podpowiem wam jeszcze jeden cytat papieski. Dziękujcie papieżowi, a nie inżynierowi. Świat jest zwariowany, trudno się połapać. Ja też się mam trudno połapać. Ale papież nam dał znakomitą wskazówkę. Jan Paweł II, przyjaciel młodzieży. 19 czerwca 83. Jasna Góra. Znajdziecie to sobie w internecie, są wszystkie przemówienia papieskie. Papież, mówiąc na konferencji episkopatu, powiedział tak, cytat dokładny. Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznej religijności i moralności. Kryterium zasadnicze. I teraz, jeżeli gazeta popiera aborcję, ja jej nie czytam, albo czytam super ostrożnie. Jeżeli polityk mi mówi, że jest za zabijaniem nienarodzonych dzieci, nie mam do niego cienia zaufania. Nie, według kryteria, jeszcze raz powiem, że inżynier to obrońca życia, to powiedział papież, święty człowiek. I bądź ostrożny, bo ty za to zapłacisz. Nie inżynier Ziemba i nie ksiądz katecheta i nie ksiądz proboszcz. Bo ty w swoim życiu zrobisz aborcję, innej Boże, to jest tragedia na całe życie. Ja znam kilka kobiet, bo do mnie do biura przychodzą po takich audycjach kobiety i później w cudzysłowie mi opowiadają.
22.55, czas zastania, audycja do młodzieży i zapraszamy również tych, którzy chcieliby się odezwać na antenie. Może jakieś pytanie do pana inżyniera, może jakaś refleksja na temat właśnie tego daru życia, czym jest życie, spraw związanych z życiem. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 56 655 23 56 i dwa numery jeszcze 56 655 23 33 oraz końcówka 33. A zanim odbierzemy telefon, Panda Music i piosenka pod tytułem W tym rzecz.
Chciałabym łatwiej, chciałabym lżej. Jest znowu pod prąd codzienności bieg. Wykończyć chcę zły świat. Najlepiej wmówić wszystkim tak. Nie robić więcej, tylko trwać. O siebie dbać. Zaczynam rozumieć. Zaczynam na nowo chwytać, w czym jest rzecz. Po co iść w górę, po co dawać więcej niż dostaje się. Na moje serce, na moje dłonie czeka człowiek. Na moje słowo, na mój gest czekasz też. Na moje serce, na moje dłonie czeka człowiek. Na moje słowo. Wiem, nie jest tak łatwo dobro nieść. Choć serce chce więcej, to ciało słabym okazuje się. Mój czas zamienić mogę na cenny skarb. Pomnożyć dobro miłości bank z tego, co mam.
Bardzo proszę, halo.
Nie będzie pochwalony z Chrystus i Maja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże Państwu. Chciałem się właśnie wypowiedzieć na ten temat. Jestem ojcem szczęśliwym, trójki, córeczki mam po prostu. I wie Pan, proszę Państwa, to jest wielki dar od Boga, mieć dzieci. I wielokrotnie się wypowiadają ludzie, a po co ci tyle dzieci? Teraz jest taki trudny czas, że ekonomia, że nie ma pracy i teraz po prostu po co ci tyle dzieci jest? I teraz moja żona była po prostu w ośrodku zdrowia, już jej pani położna tam z ginekologiem poprosili, czy będzie pani, będzie brała pani tabletki antykoncepcyjne. I moja żona no mówi, ale po co to? Jeżeli my z mężem po prostu współżyjemy, ale ostrożnie. A już na jak się mówi, po prostu nam to sugerują, żeby wprowadzić już teraz, bo jesteśmy już jako rodzina wielodzietna, jeśli następne było, to już jest po prostu ekonomicznie byśmy nie wytrzymali. Tak teraz to mówię. A co na temat aborcji, to dziecko poczęte jest życiem, darem Bożym, który nie wolno nikomu zrobić krzywdy. Moja mama mówi tak, że kto dzieci zabija, ten nie szanuje nawet człowieka dorosłego. Nie potrafi się określić jako człowiek, po prostu jest kłamcą, mordercą i w ogóle nie szanuje daru Bożego, jakim życie. Najwięksi mordercy w historii ludzkości to są Hitler i Stalin. Oni to wszystko stworzyli tą ideologię największych zbrodniarzy i w ogóle ten Darwin czy inni komunistyczni ideologicznie, oni to wszystko stworzyli, żeby manipulować ludźmi całą tą wszystką życiem ludzkim. I ja, jeżeli zabiję serduszko w łonie matki dziecka, serce w łonie matki dziecka, to jest człowiek, tego nie wolno niszczyć, to jest największy grzech. Pan Jezus przecież powiedział, kto niszczy najmłodszych, ten nie ma w ogóle prawa do niczego. I te dzieci, które po prostu zostały zabite w łonie matki, one płaczą przy tronie Bożym i Pan Bóg to wszystko osądzi. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zdrowicza.
Teraz jest zawsze. Bogu. Może pan przypomnieć imię swoje?
Wojciech.
Dobrze, dziękujemy. Bardzo proszę, pan inżynier.
No, ja dziękuję za tą wypowiedź, za to wspaniałe świadectwo ojcostwa, no ale tam z jednym się nie mogę zgodzić, co do wypowiedzi Pana Jezusa. No takiej wypowiedzi nie było, ale oczywiście Pan Jezus bardzo mocno powiedział i to jest zapisane akurat w scenie Sądu Ostatecznego i to jest przypominane przez papieży, szczególnie to było podnoszone przez Jana Pawła II, słynne słowa Pana Jezusa z Sądu Ostatecznego. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Cokolwiek najmniejszych, mnieście uczynili. To słowa samego Pana Jezusa, wiemy, zapisane w Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 25-40, a nasz umiłowany, błogosławiony Jan Paweł II wielokrotnie przypominał, że te słowa odnoszą się w sposób szczególny do poczętego, nienarodzonego dziecka. Pan przypomniał nam właśnie, dziękuję za to przypomnienie, że tytuł audycji to jest życie darem, prawda? Życie jest darem. Ja powiem tutaj jako inżynier i już starszy człowiek, dziadek, trochę się podzielę swoimi refleksjami. Otóż, proszę Państwa, no, nauka uczy jasno, medycyna. W momencie poczęcia rozpoczyna się życie każdego człowieka. Na początku każdy z nas miał wymiar 0,1 mm. I zdradzę tu moją rodzinną tajemnicę. Ja jestem no niekiedy przeciążony, zmęczony, przepracowany, to taki mam, no może ja nie wiem, odruch, nie odruch, ale zwyczaj, że biorę papier, długopis czy jakiś pisak i na kartce papieru stawiam kropeczkę. Kropeczkę. I patrzę się na tą kropeczkę. I kontempluję cud stworzenia każdego człowieka. Bo moja ukochana żona Alicja też rozpoczęła życie jako pojedyncza komórka 0,1 mililitra. Moje dwoje dzieci podobne. Moje ukochane wnuczki podobne. Państwa, trzeba się zastanowić. 0,1 mm i tam jest cały człowiek precyzyjnie zaprogramowany. Ja wspominałem tutaj doktora Wilkiego. Przysłał mi dobrych parę lat temu nagranie swojego przemówienia do studentów amerykańskich, ja to tu ten fragment przypomnę. On powiedział tak, jako ginekolog położnik konsultowałem się z genetykami. i informatykami, komputerowcami. I mogę wam powiedzieć, to było 3000 studentów amerykańskich go słuchało wtedy, że w momencie poczęcia, w tej pierwszej komórce nowej istoty ludzkiej o wymiarze 0,1 mm jest zawarty precyzyjny zapis większej liczby informacji niż we wszystkich systemach komputerowych ośrodka NASA na Florydzie. No, trzeba się zastanowić, jak się to dzieje, że ja mam dwoje rąk, dwoje nóg, oczy pracują, uszy pracują, prawda, serce działa. No przecież to wszystko się rozwija z tej pierwszej komórki. Proszę Państwa, serce nasze zaczyna bić 3 tygodnie od poczęcia, mózg już pracuje, prawda, zapisy pracy mózgu, tak zwane EG, są w 6 tygodniu od poczęcia. No to wszystko wspaniale, nie, u niektórych 100 lat działa. My jako ludzie wierzący musimy zawsze pamiętać, tu mówię już tylko do ludzi wierzących, że w momencie poczęcia Bóg stwarza nieśmiertelną duszę człowieka. I ta dusza, tak dusza każdego człowieka, będzie żyła całą wieczność. To jest wielkie zobowiązanie, ale także wielka pociecha dla tych matek, które straciły dzieci w wyniku poronień naturalnych. Ja się cieszę do tej pory, miałem no, takie szczęście, okazję. W jednych z miast, nie w Krakowie, rozmawiam z pobożną kobietą, wydawało się, ale w bólu człowiek zapomina pewne rzeczy. Matka trojga dzieci, to, ale no i mówi mi, panie inżynierze, tu pan tak bronisz się, ale ja, wie pan, no, żadnego nie zabiłem, jedno mi zmarło tam w 4 czy 5. I wie pan, ja mam to trójkę pięknych dzieci, super się uczą, jedno już daje się studiowało, a ja o tym jednym nie mogę zapomnieć, nie z mojej winy, nic tam nie zrobiłam. No ja za nim tęsknię i tak mnie to boli. Ja mówię, proszę panią, no ja tego zupełnie nie rozumiem. Pani mówiła, że pani jest wierzącą. Absolutnie. No dobra, panie, no to proszę panią, mówię jako mężczyzna, inżynier może nieco, ja wiem, prostacko, ale brutalnie, no pani musi mieć trochę cierpliwości, bo to dziecko żyje. To dziecko żyje. I ile pani ma lat? No nieeleganckie pytanie do kobiety, to miała coś 40 lat. No dobry panie, ma pani statystycznie jeszcze drugie 40 przed sobą i się pani z tym ukochanym dzieckiem spotka. Proszę Państwa, my musimy naprawdę analizować i kontemplować fenomen życia w tych różnych aspektach, ale pozytywnym, no, prawda, i ojcem jest się na całą wieczność, matką jest się na całą wieczność, daj Boże zdrowie, zdolności każdemu poczętemu dziecku, ale proszę Państwa, no, tak jak, prawda, wiemy wszyscy, że po zmartwychwstaniu będziemy mieli całe ciało przetworzone, no, w pewnym sensie
uwielbione. Tak.
No to teraz ta matka niepełnosprawnego dziecka niech się raduje, bo to dziecko za 40 lat innej rzeczywistości będzie pięknie uformowane, daj Boże, bliżej tronu Bożego niż niejedny dzisiaj, prawda, pyszałkowaty jakiś elegancik chłopaczek, prawda? Więc my musimy czerpać z wiary pozytywy, tego mi absolutnie brakuje, bo my tak, nie zabijaj, nie cudzołóż, coś tam, prawda, w piątki pościć, no wszystko bardzo dobrze, oczywiście mądrość Boża nikt jej nie kwestionuje, ale my musimy czerpać radość wiary. Ja jestem cały czas w rękach Bożych. Ja mam perspektywę życia wiecznego. Ja mam perspektywę życia wiecznego moich dzieci, moich wnuczek, prawda? Te kłopoty, które są większe, mniejsze, no bo życie jest życiem, one przeminą. I teraz my, ludzie wiary, mamy wspaniałą perspektywę przed sobą, prawda? No ja tutaj, ojciec mnie trochę zna, że inżynier wie, że najlepiej to lubi mówić o przygotowanym, wybudowanym grobie. Nie jako grobie wiecznego spoczywania, tylko pewnego etapu, który już nie będę musiał jeździć do Torunia, do Radia Maryja, tylko będę miał, mam nadzieję, zdecydowanie, jak łaska Boża i miłosierdzie Boże ogarnie inżyniera, no zupełnie inne życie, prawda? I cieszmy się z tego, dziękujmy Panu Bogu za dar wiary. Ja mówię, ja jako człowiek, który kocha życie, bo ja kocham życie, jakbym był ateistą, to ja bym dzisiaj dostał pomieszania zmysłów, bo ja, człowiek kochający życie, jakbym wiedział, że statystycznie za 7 lat, no 6 lat, 7 lat mam jeszcze statystycznie na tym świecie i zostaje ze mnie nic, no to jest tragedia. A ja tu przypomnę to, co papież do mnie powiedział w takiej osobiście rozmowie, to nie zdradzę żadnej tajemnicy Watykanu, ale to pamiętam, że do śmierci pamiętam, rozmawiałem o śmierci bliskiej mi osobie, zresztą znakomitej, w sensie pogody, spokoju, ufności, przejście, że Ojciec Święty to wysłuchał, taki uśmiechnięty i tak tylko krótko skomentował. No nie mamy tu kamery, ale powiem tak, podniósł rękę i tak przełożył z jednej strony, mówi, no tak, cóż to jest śmierć? Przejście, to jest przecież tylko przejście z tej rzeczywistości do tamtej. I przełożył rękę z jednej strony na drugą. No to jest odpowiedź człowieka głębokiej wiary. Ateista, no mówi, koniec. No to ja dziękuję za taki koniec, prawda? To po co ja się trudzę?
Ja może zaczepię, bo tak, wcześniej już brat Dominik zaczął o tej seks edukacji. No bo ona jest coraz tak głośniejsza, ta taka sprawa, staje się jakaś tak głośniejsza w Polsce. No nie wiem, wy w szkole tutaj Monika, Dominik, nie wiem, czy mieliście coś takiego, bo to wy w sumie tutaj jesteście najmłodsi wśród nas. Jak to było za waszych czasów, bo stosunkowo niedawno jeszcze chodziliście do liceum.
Chodziliśmy do liceum, ale wcześniej do gimnazjum i owszem, pamiętam jedne zajęcia z tak zwanej edukacji seksualnej, chociaż nam powiedzieli, że to jest
wychowanie
do życia w rodzinie. Przyszła pani, nie wiem, chyba była to pani, no nie chcę skłamać, chyba pielęgniarka, czy w każdym razie ktoś wykwalifikowany do tego, żeby o takich rzeczach mówić. I owszem, najpierw były zajęcia koedukacyjne i właściwie nie wiem, czy usłyszałam słowo rodzina, tylko cały czas było właśnie o tym, jak dochodzi do tego, że kobieta i mężczyzna spotykają się, prawda? I właściwie clue całej lekcji to było to, żeby powiedzieć nam, że prezerwatywy działają cuda i nie zarazimy się wirusem HIV. I pamiętam, że kiedy pani to mówiła różnymi słowami i tak dalej, prawda, temat cały czas właściwie wokół tego biegał, tak jak mówię, nic o prawdziwym życiu, o rodzinie, tylko naprawdę takie czasami niesmaczne rzeczy. Później pamiętam, kazała dziewczynkom wyjść, bo chciała porozmawiać z chłopcami. Nie dowiadywałam się, co chłopcom mówiła. W każdym razie później zrobili nam ankietę i cóż, ankieta zadziałała w ten sposób, że już nigdy ta pani do nas nie przyszła i zrezygnowano z czegoś takiego jak wychowanie do życia w rodzinie.
Proszę Państwa, już się szykuję do tego tematu, ale jeszcze muszę skończyć temat karty katolickiej, bo nie zacząłem, nie podałem ważnej informacji. I zaraz będziemy mówić o edukacji, bo to jest też mój konik ostatnio i mam sporo ważnych informacji do przekazania. Proszę Państwa, mówiłem, że nie dopuszczono nas do przekazania zarówno pełnej definicji aborcji w tych mediach publicznych, prawda? Drugie, że bardzo często tam mówili politycy, czy feministki, czy lewicowcy, że my chcący wprowadzić ochronę życia nienarodzonych dzieci i językiem zakaz aborcji, to narzucamy swój światopogląd religijny całemu społeczeństwu, które przecież jest oczywiście w większości katolickie, ale nie tylko, bo są i ateiści, i wyznawcy innych religii. A teraz jaka jest prawda i ukrywana prawda i trzeba wiedzieć, żeby mądrze się bronić. Otóż, proszę Państwa, ja zajmuję się tym tematem, jak mówiliśmy na początku, 34 lata, mam sporo przyjaciół, którzy mi udostępniają różne materiały i między innymi jeden z moich przyjaciół wskazał mnie na dyrektywę Lenina. Proszę Państwa, otóż musimy pamiętać, że z historii wynika to, że pierwszym krajem na świecie, w Europie, który zalegalizował zbrodnię aborcji, był Związek Sowiecki. I w Związku Sowieckim w listopadzie 1920 roku dyktator, zbrodniarz komunistyczny Lenin wprowadził pełną swobodę aborcji. Ja o tym wiedziałem, ale nie znałem jego dyrektywy. I ten kolega mi podsunął tą myśl i proszę Państwa, znalazłem wytyczną Lenina odnośnie aborcji. Ja ją zacytuję z pamięci, podam źródło. Słowa zbrodniarza, ideologa Lenina. Cytuję. Domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia. koniec cytatu, czyli swoboda aborcji. I te słowa są wyjęte z dzieł Lenina, wydanych w Warszawie w 50 roku, tom 19, strona 321. I Lenin w Związku Sowieckim w listopadzie 1920 roku zrealizował własną dyrektywę swobody aborcji. Polska. Proszę Państwa, myśmy mieli pierwszą legalizację zbrodni aborcji narzuconą nam w czasie okupacji przez hitlerowców. 9 marca 1943 hitlerowcy podczas okupacji wprowadzili Verordnung, czyli rozporządzenie, w którym napisali cynicznie: zezwala się kobietom narodów podbitych na nieograniczone przerwanie ciąży, czyli zabijanie polskich narodzonych dzieci. I w tym samym Verordnung Niemcy zapisali, że utrzymuje się zakaz tego czynu dla niemieckich kobiet i podnosi się karę do kary śmierci włącznie. To są fakty historyczne, trzeba je znać. Ale wracamy do Lenina. Jesteśmy po okupacji hitlerowskiej, pod okupacją komunistyczną, myślę w tym momencie o latach 50. i to była autentyczna okupacja, pełne więzienia i tortury i inne zbrodnie. I w warunkach terroru, już Stalin wprawdzie nie żył, ale w warunkach terroru jeszcze stalinowskiego, 27 kwietnia 56 roku komuniści polscy, naciskani przez komunistów sowieckich, wprowadzają legalizację zbrodni aborcji drogą, prawda, ustawy sejmowej, czyli realizują drogą ustaw państwowych dyrektywę Lenina. Proszę Państwa, w której telewizji publicznej to powiedziano? W którym radiu publicznym to powiedziano? Proszę Państwa, musimy jasno wiedzieć, że tam po drugiej stronie są kłamcy. Prawda? Oni dzisiaj, ja mówiłem do polityków bez nazwisk, bo nie chcę ojcu dyrektorowi kłopotu robić, ale prominentne nazwiska. Ja im powiedziałem wprost w oczy: panowie z SLD, ja się dziwię, że wy w III Rzeczypospolitej domagacie się przywrócenia swobody, legalności aborcji, czyli w III Rzeczypospolitej, w 2000 tam którymś roku to było, chcecie drogą ustaw państwowych zrealizować zbrodniczą dyrektywę Ilicza Lenina, swoboda aborcji. Ale my mówimy pozytywnie, bracie. To teraz powiem, co dalej powiedziałem. Panowie, przecież w SLD jest sporo inteligentnych, mądrych ludzi. Potrafiliście się wyzwolić z ideologii marksistowsko-leninowskiej w dziedzinie ekonomii. I powiedziałem w oczy. Ja w liceum w Jaworznie musiałem studiować i odpowiadać na pytania marksistowsko, to ekonomia marksistowsko-leninowska czy ekonomia socjalistyczna, kompletne bzduryśmy się uczyli. Na Politechnice Krakowskiej zdawałem egzaminy z ekonomii socjalistycznej czy jakieś tam. Kompletne bzdury. I mówię do tych z SLD. Potrafiliście odrzucić Lenina w dziedzinie ekonomii. Szkoda, że tak późno. I nikt z was dzisiaj na ten wielki kryzys ekonomiczny nie podaje rad, cytując dzieła Lenina. Trzeba uczynić jeszcze jeden krok ku normalności. Odrzucić wytyczne Lenina, swoboda aborcji w dziedzinie prokreacji. Logiczne, mądre, optymistyczne. I ja ufam, że wreszcie ci ludzie dostrzegą no, zbrodniczą treść zawartą w tej dyrektywie Lenina odnośnie aborcji. A więc pamiętajmy, to nie my, obrońcy życia, narzucamy coś drogą ustaw państwowych. To jeszcze dzisiaj SLD, niektórzy przynajmniej, nie generalizuję, że wszyscy, chcą drogą ustaw państwowych narzucić nam dyrektywę Lenina, jeśli chodzi o aborcję. Proszę Państwa, jeszcze teraz wracamy do tej seks edukacji, bo brat Dominik się zdenerwuje na dziadka inżyniera, a to jest temat ogromnie ważny. I proszę Państwa, zaczynamy. Ja powiem tak, mówię jeszcze raz, mamy katastrofę medialną, mamy jedną karykaturę dyskusji społecznej odnośnie aborcji, no mam nadzieję, że drugiej już takiej karykatury dyskusji nie będzie, a no napowiada się nieciekawie, ale już są przesłanki, że są jakieś szanse na nadzieję, myślę w tej chwili o edukacji seksualnej. Ja mówiłem, że pracowałem 40 lat na Politechnice, umysł ścisły w Instytucie Mechaniki Budowli. Każda rzeczowa dyskusja w jakimkolwiek temacie powinna się zacząć od definicji problemu. O czym my mówimy? A na nie 24 lata peplania w mediach publicznych, mówię tu złośliwie, na temat aborcji, a ludzie nie znają definicji aborcji. No to ja, proszę Państwa, powiem bardzo szczerze, kiedy 10 lat temuśmy się zaczęli zajmować tematem edukacji seksualnej, ja nie wiedziałem, co to jest edukacja seksualna. U mnie w biurze pracują młodzi ludzie, więc ich nieco złośliwie zapytałem, no wy młodziście powinni wiedzieć, co to jest edukacja seksualna, ale nie takie stękanie, co ja myślę, tylko definicja kogoś, prawda? Nikt nie wiedział z tych 10 osób, no to ja mówię, to szukajcie. Na drugi dzień, proszę Państwa, znajduję u siebie na biurku krótki wydruk komputerowy. Amerykańska Akademia Pediatrii dawno opracowała definicje, ale te definicje są związane z 3 kategoriami edukacji seksualnej. I w literaturze naukowej, to jest od dawna w Ameryce, dosłownie przed wakacjami spotkałem młodego człowieka, który studiował w Stanach i on mówi, co, nasi politycy nie znają tych ABC rodzaju edukacji seksualnej, tam każde dziecko w college'u to zna, bo tam uczą w szkołach tych średnich. Ale proszę Państwa, są 3 rodzaje edukacji seksualnej. Ja je podam. Typ A, po angielsku, Abstinence Only Sex Education, czyli wychowanie do abstynencji, czyli wstrzemięźliwości, czystości przedmałżeńskiej, nie antykoncepcja, ani rozdawanie, ani reklamowanie antykoncepcji, normalne, trwałe małżeństwo. Piękne. B. Biology Sex Education. B. Proszę Państwa, to jest taki schemat uczenia młodych, że mówimy o fizjologii, nie mówimy o żadnej etyce moralności. Po prostu, no, znane to powiedzenie, rób ta, co chce ta. Reklamujemy i rozdajemy młodzieży środki antykoncepcyjne i dziewczętom, i chłopcom. Dzisiaj w skrajnych przypadkach, jak Anglia, 11-letnim dziewczętom w ramach seks edukacji typu B rozdaje się już nie tylko środki hormonalne antykoncepcyjne, ale wczesnoporonne. 11-letnim dziewczętom środki wczesnoporonne bez wiedzy i zgody rodziców. To jest typ B. I C, on jest rzadko stosowany, mieszanka tych dwóch różnych proporcji. Proszę, a teraz pierwsza moja odpowiedź jakiejś dyskusji, którą połączam się, czy zaczynam. To, co pani Monika wspomniała, wychowanie do życia w rodzinie. Ja znam ten program i znam trudności związane z tym programem. Jeżeli chodzi o program, on został opracowany w zasadzie w czasach, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej kierował profesor Handke, inżynier z AGH. I to jest dobry program, ja go znam. Nierek mówi młodym tak, poczekajcie ze współżyciem seksualnym do małżeństwa, nie zachęcamy. Odwrotnie podaje się tam argumenty za czystością przedmałżeńską. Absolutnie się nie reklamuje środków antykoncepcyjnych, a na pewno się już nie rozdaje w polskich szkołach ani prezerwatyw, ani pigułek hormonalnych. No i mówimy póki co, Bogu dzięki, o normalnym małżeństwie, prawda? Rodzinie. Programa. Akurat uczestniczyłem tak dawno w powołanej konferencji naukowej na ten temat i zgadzam się tutaj z panią Moniką, że realizacja tego programu jest bardzo różna. W ogóle, w 15% szkół w ogóle się go nie realizuje. W ogóle. Ale to nie jest wina programu, ani tylko, no już, prawda, powiem jasno, dyrekcji szkół czy konkretnych nauczycieli. Drugie, mamy na szczęście nieliczne przypadki, ale na to trzeba bardzo uważać, że ten dobry program jest odkładany na bok, a źli ludzie, mówię bardzo mocno, ale z przekonaniem, no realizują prawie, że edukację typu B, czyli reklamują antykoncepcję, to co pani Monika powiedziała i prawda, nie mówią o czystości przedmałżeńskiej, czy w ogóle o małżeństwie, czy rodzinie. Ale w 80% szkół jest nieźle. A więc pierwsze, co musimy mówić nierzetelnym politykom i czy dziennikarzom, to jest nieprawdą, że generalnie w polskich szkołach nie ma edukacji seksualnej. Jest w 80% i to dobra typu A. Teraz jeszcze raz przypomnę bratu Dominikowi, że jestem inżynierem i jej konkrety interesują i zaraz powiem tak, jak w moim biurze, no to powiedział tak, panowie, mamy edukację, ale jakie wyniki mamy, prawda? No i tym krajem, który myślę, że wszyscy wiedzą, że podobno jest bardzo dobrze, to jest Szwecja, prawda? Bo ile razy byliśmy w różnych gazetach i audycjach słyszeli, że w Szwecji to tam się już od przedszkola prowadzi tą edukację. Faktycznie, tylko tą złą typu B. Przypomnę, Szwecja to jest maleńki kraj 9-milionowy. Od 55 roku jest prowadzona ta zła, demoralizująca edukacja typu B. Jakie mają wyniki? 9-milionowy kraj, rozdają młodym środki antykoncepcyjne, podobno nowoczesne i skuteczne. I ile mają zarejestrowanych aborcji rocznie u dziewcząt przed maturą? 7300. 7300 to jest ta granica. Ile my mamy w 4 razy większym kraju? 40. Poniżej 100. 4 razy. Więc kiedy te wyniki podają na międzynarodowej konferencji w Budapeszcie 300 osób z Unii Europejskiej na sali, to ludzie wstali i byli brawa. Bo to jest wynik, o jakim marzą uczciwie ludzi w całej Europie. Jeszcze raz przypomnę. W Szwecji 9-milionowej 7300 aborcji u dziewcząt przed maturą. U nas 4 razy większy kraj, rzędu 20-40. Powiem jeszcze więcej. Proszę Państwa, tak jak na jednej z konferencji mówiono i słusznie, no mamy niezłe programy, no ale młodzież jak młodzież, burza hormonów, jednym uchem wpuści, drugim wypuści. No te dobre programy no powinny zadziałać nawet może nie od razu, ale prawda, no minie te 16 lat, jest już 26, już więcej rozumu w głowie, doświadczenia i roztropności. No dlatego ja podaję jeszcze drugie zestawienie liczbowe i Polski, i Szwecji. Proszę Państwa, ile mamy aborcji w całej populacji szwedzkiej rocznie? Przy rzekomo znakomitych, nowoczesnych środkach antykoncepcyjnych, tanych i dostępnych. 35 tysięcy rocznie. U nas, kiedy w ostatnim roku była swoboda aborcji, w 97, prawda, komuniści znowu wprowadzili dyrektywę Lenina. Więc myśmy mieli w 4 razy większym narodzie, przy pełnej swobodzie, prawda, aborcji 3 tysiące. To są rewelacyjne wyniki. Rewelacyjne. Tylko kto o tym wie? Słuchacz Radia Maria regularnie? Nie. Niektórzy klerycy też wiedzą, prawda, bo chyba już mówiłem wtedy duchowie, a może nie mówiłem jeszcze. Proszę Państwa, a więc mówiąc już poważnie, mamy edukację seksualną, mamy znakomite rezultaty i nie możemy dopuścić, żeby źli ludzie, przede wszystkim biznes produkujący środki antykoncepcyjne, zdemoralizował naszą młodzież. Bo jeżeli się rozdaje za darmo uczennicom środki antykoncepcyjne, środki hormonalne antykoncepcyjne, wczesnoporonne, to jest wielki biznes, za który płaci raz podatnik, a swoim zdrowiem i złamaniem fizycznym, psychicznym dziewczęta, no bo one za to płacą. Teraz Państwa pytają mnie, jak się to dzieje, że no właśnie tu jeszcze na Pani doświadczenie powiem, to są już zbrodnicze działania, nie wiem jak z tym walczyć, walczymy. Myślę te konkretnie o tym wielkim, straszliwym kłamstwie, powtarzanym kiedyś przez media, jak słyszę także i niektórych pracowników służby zdrowia, że prezerwatywy chronią przed AIDS. Ja mam przed sobą, tutaj moi rozmówcy dostali to ode mnie, żeby się mogli tym dzielić, wyniki amerykańskich badań, one są już nieco stare, bo opublikowane w 99 roku, ale z tego co ja wiem, a jeżeli się mylę, to bardzo proszę, żeby poprzez Radio Maria inżynierowi zwrócić uwagę, czy poprzez naszą stronę internetową, to są największe wyniki badań nad skutecznością antykoncepcji na świecie, bo uczestniczyło w nich 10 800 kobiet amerykańskich. 10 800 kobiet. I metoda badań była bardzo prosta i poglądowa. Otóż panie, które się zgłosiły do tego programu, myślę, że odpłatnie, ale nie wiem tego dokładnie, one się zobowiązały, że przez okres jednego roku będą stosowały tylko one, czy ich tak partnerzy, jak się to mówi, jeden środek antykoncepcyjny, a nie chciały zajść w ciąży. I po roku mają się zgłosić z jakim efektem. Ogromna populacja, 10 800 kobiet, no a czego Amerykanie dla porządku i słusznie, i poznawczego, i statystycznego wydzielili parę kategorii. Pierwsze kategorie wiekową, a więc wyniki dla kobiet do 20 roku życia, 20, 25, 25, 30, 35 i 35 powyżej. To jest jedna klasyfikacja tych wyników. Druga, stan cywilny. Wolne w konkubinacie mężatki. I trzecie, no Ameryka to wielkie rozwarstwienie ekonomiczne, a więc ubogie w rozumieniu amerykańskim, podkreślam, niezamożne w rozumieniu amerykańskim, średnio zamożne i dobrze sytuowane. I ja teraz naszym kochanym słuchaczom podam, muszę uczciwie to zrobić, absolutnie uczciwie, najgorsze wyniki. A więc u młodych kobiet do 20 roku życia w konkubinacie i niezamożnych w rozumieniu amerykańskim. I teraz pani tu mówiła o prezerwatywach, od tego zacznijmy. Jaki procent kobiet w tej grupie zaszło w ciążę, kiedy ich partnerzy przez rok stosowali znakomite, wysokiej jakości amerykańskie prezerwatywy? Mówię złośliwie. Jaki procent? 71,7% zaszło w ciążę. To trzeba wiedzieć. Tu od razu odpowiedź na to straszliwe, śmiertelne kłamstwo czy nieprawdę tej pani pielęgniarki, bo ona mogła być zdezorientowana, nie znać prawdy. Prezerwatywy w ogóle nie chronią przed AIDS. Proszę, zastanówmy się. Kobieta może zajść w ciążę 3-4 dni w cyklu, prawda? Typowy 28. Czyli 4 dni są niebezpieczne, jeżeli chodzi o AIDS, 28. AIDS może złapać każdego dnia w cyklu. To ja jako inżynier mówię w 100% przekonaniem. 100% złapałoby tych kobiet AIDS. 100%. Teraz, proszę Państwa, popatrzmy, jak mamy nierzetelne media, nierzetelnych albo niedouczonych polityków i, nie chcę powiedzieć, no, biernych, uczciwych lekarzy. 2 lata temu byliśmy, może to już więcej, bo mój pamięć słaba, byliśmy świadkami bezprecedensowej akcji wymierzonej propagandowej umiłowanego papieża Benedykta XVI. Leciał do Afryki na samolocie, go któryś z dziennikarzy, w samolocie zapytał go któryś z dziennikarzy, czy zrewiduje Watykan politykę, dopuści AIDS, w ramach zapobiegania AIDS dopuści prezerwatywy w Afryce. Papież oczywiście odpowiedział nie. Rozpętała się burza medialna, politycy głupoty mówili, a teraz wy, którzyście to usłyszeli, krótko odpowiedź. Afryka jest młoda, prawda? Do 20 roku. Afryka jest uboga. Afryka jest, no ma taką etykę, jaką ma, nie oceniamy, inna kultura, inne wierzenia seksualne, prawda? To jest akurat ta grupa, o której mówiłem. Czyli 71% za rok zachodzi w ciąży. 100% Afrykanów łapie AIDS. Miał rację papież? Miał rację Kościół? Kto bronił? Tygodnik Źródło i Tygodnik Droga, powie skoro.
Radio Maria.
I Radio Maria oczywiście. I nasz dziennik oczywiście.
Tak.
A teraz jeszcze szybciutko, bo patrzę,
właśnie,
nasz czas się kończy. Proszę Państwa, krótko. W tej samej grupie pań 48% zaszło w ciąże, stosując rzekomo 100% pigułkę hormonalną. Kłamią, że antykoncepcja jest skuteczna, że stosowanie antykoncepcji ogranicza liczbę aborcji. Jest dokładnie na odwrót. Nasz czas się kończy. Boję się ojca Marcina, tak dobrze mówię. Proszę Państwa, ale jeszcze raz zapraszam, wejdźcie, kochani młodzi, na naszą stronę internetową www.propauzalife.pl. Państwa, tam macie zakładkę opracowania, tam macie magazyn Służba Życiu, tam macie filmy. No i gorąco zachęcam do regularnego korzystania z naszych audycji w Radiu Maryja co piątek. Gorąco zapraszam do regularnego korzystania z dwutygodnika Młodzieży Katolickiej Droga. Musicie korzystać z uczciwych mediów. Droga co 2 tygodnie, audycja co tydzień, prawda, w piątek przy weekendzie. No, kto ma jeszcze troszeczkę grosza, gorąco polecam codziennie nasz dziennik. Znakomity, prawda, dziennik, który na bieżąco informuje o tej wielkiej, i to informuje w skali kraju i świata, o wielkiej walce o życie każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres.
Oczywiście to takie ogłoszenia duszpasterskie, tak. Wiadomo, dla wzrostu człowieka, jak się informować, jak w jaki sposób no, wzrastać, szczególnie dla młodego człowieka. No niestety, no koniec, skończył nam się czas. Miło się słucha takiego dziadunia, jak to sam siebie określił pan inżynier. Może jeszcze na koniec jakieś, nie wiem, wasze tutaj spostrzeżenia. Jeszcze mamy 2 minuty.
Jeżeli chodzi tak. o temat aborcji, to na pewno tutaj chciałam podziękować właśnie panu inżynierowi za to, że wyjaśnił nam przede wszystkim definicję zarówno aborcji, jak i edukacji seksualnej. Tak samo myślę, tutaj podał bardzo przydatne informacje, chociażby potrzebne przy takich sytuacjach, kiedy, a mogą się przecież zdarzyć, moja koleżanka, prawda, choć kto może się mnie zapytać, że ma takie myśli. I co w związku z tym? I ja teraz będę wiedzieć, prawda, jak jej tłumaczyć, prawda? Ponieważ na internecie może poszukać sobie argumentów za, argumentów przeciw, tak? Ale właśnie zauważmy, że z reguły te argumenty za aborcją to jest tak, dobro matki i tak dalej. Nikt tam nie mówi o dziecku. A argumenty przeciw aborcji dotyczą i zarówno zdrowia matki, zdrowia dziecka, kwestii moralnych, etycznych, religijnych. Czyli tak naprawdę zobaczmy spektrum tego, tak? I tutaj większość tych argumentów podał pan inżynier i tak samo jeżeli chodzi o edukację seksualną, to myślę, że młodzi teraz, czy zrzeszeni w Ruchu Czystych Serc, czy w innych stowarzyszeniach wiedzą tak naprawdę, po co stosuje się różne metody, żeby wprowadzić ich na złą drogę. I myślę, że pan inżynier doskonale wytłumaczył, że ja sobie to właśnie, bo zawsze mnie ciekawiło, że przecież jeżeli byłaby antykoncepcja skuteczna, nie byłoby tych aborcji, prawda? Czyli jeden biznes wykluczałby biznes innych.
A tu jeden
czyli
biznes napędza drugi.
Drugi, prawda?
Jeszcze in vitro. Antykoncepcja, aborcja, później przechodzimy do następnego straszliwego, no powiem, zbrodniczego biznesu in vitro.
Ale
to jest jeden
już,
ciąg.
Tak,
zaczyna się od antykoncepcji, która niszczy płodność, a nie zapobiega nieplanowanej ciąży, czyli to, co mamy doświadczenia z całego świata. Im więcej antykoncepcji, tym więcej aborcji. Antykoncepcja, aborcji często, nie mówię, że zawsze, jest przyczyną niepłodności. No to teraz kieruje powiedzmy niezorientowanych, naiwnych ludzi do in vitro zamiast do naprotechnologii, bo znowu musimy powiedzieć z bólem wielkim serca, znowu pretensje do mediów, tych mówię publicznych, komercyjnych, reklamują pośrednio in vitro, a nic nie mówią naprotechnologii.
No właśnie, ale to już taki już temat się rodzi na następne kiedyś spotkanie i takie tłumaczenie. Ja bardzo dziękuję za ten czas, ale za chwilę się chyba spotkamy już na modlitwie. Tak mi się wydaje, bo dobrze by było się na koniec pomodlić.
Koniecznie.
I jeszcze po takim ostatnim zdaniu. A już za chwilę zapraszamy wszystkich na modlitwę, na zakończenie dnia, czyli kompletę.
Kryjesz w swojej dłoni świat delikatnie jak puch. Swoją ręką chronisz go. Chociaż jest pełen kłamstw i ludzkich wad, jak dziecko tulisz go. Ty usłyszysz cichy płacz, kiedy inni się śmieją, i ukoisz ból, gdy inni ranią tak. Ty uzdrawiasz swą miłością, leczysz nas. Moje uwielbienie ofiaruję Ci, tyle mogę Tobie dać. Tylko Ty masz siłę, by z grzechu wyrwać mnie. W Tobie moje życie jest, w Tobie jest. Na pustyni duszy straciłem Twój ślad. Tak mocno palił mnie mój grzech.
Odnalazłeś mnie.
Napoiłeś duszę mą, nakarmiłeś chlebem swym.
Teraz nie ja żyję, lecz żyjesz we mnie ty. Usłyszysz cichy płacz, kiedy inni się śmieją, i ukoisz ból, gdy inni ranią tak. Ty uzdrawiasz swą miłością, lecz nas.
Moje uwielbienie.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli właśnie z tym czystym sercem zakończyć dzisiejszy dzień. Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie, dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie
bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią, w jedynej Trójcy. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
o których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych, czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bardzo, bardzo dziękuję za ten dzisiejszy program pod tytułem Życie jest darem, którym gościem głównym był pan doktor inżynier Antoni Zięba, a wspomagali go studenci Monika Niżnik z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz brat Dominik Jurek z Wyższego Seminarium Redemptorystów w Tuchowie. I jest taki czas, żeby jeszcze powiedzieć to ostatnie zdanie, pozdrowienia.
Proszę Państwa, ja może jako inżynier powiem. Kochani, cieszmy się życiem, które nam Pan Bóg daje. Szanujmy swoje życie i innych. Brońmy tego życia. Jan Paweł II, którego no, myślę, że wszyscy jakoś czcimy i staramy się jego naukę zgłębiać, był, tak jak mówią, nie tylko Polacy, ale obrońcy życia na całym świecie. Największym obrońcą życia na świecie. Zapalił do tego świętego dzieła no, tysiące osób na wszystkich kontynentach. Niech Polska będzie wierna temu zasadniczemu przesłaniu Jana Pawła II, obronie życia. Ale tą obronę życia będziemy skutecznie realizować, gdy będziemy pamiętać o najważniejszym wezwaniu Jana Pawła II, wezwaniu do modlitwy. Chciałbym, żeby każdy z naszych słuchaczy po tej audycji wiedział, że najważniejszym apelem, orędziem, wezwaniem błogosławionego Jana Pawła II był apel o modlitwę czy to w obronie życia, czy w innych intencjach, ale modlitwa jest fundamentem wszelkiego dobra, które w współpracy z Panem Bogiem możemy tworzyć.
Bardzo dziękuję za tę audycję. Brat Dominik.
Mi nie pozostaje nic innego, jak obydwiema rękami podpisać się pod tym, co teraz pan profesor powiedział. Życzymy wszystkim spokojnej nocy, miłej soboty oraz niedzieli, Dnia Pańskiego.
Dziękuję. No i Monika.
To ja oczywiście również podpisuję się Oczywiście tutaj pod słowami pana inżyniera, a z mojej strony chciałam przesłać pozdrowienia dla mojej rodziny, dla moich dziadków z Rabieniżnej i Olszówki, dla moich rodziców, dziękując im właśnie za dar życia. Mam nadzieję, że swoim życiem podziękuję im za to, że te 22 lata temu podarowali mi to życie. I również pozdrawiam moich wujków, ciocie, całą parafię w Rabieniżnej, no i wszystkich tych, którzy wiedzą, że zależy mi na nich i że ich kocham. I
również dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy słuchali, którzy pisali na Facebooku, którzy telefonowali. I już zapraszam za tydzień na następny Czas Wzrastania. Jest 23. Już prawie 50, czyli czas na wiadomości.